21.30. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Europejskie sposoby na polskie rolnictwo. W naszym studiu Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, Adrian Wawrzyniak, członek prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, jednocześnie rzecznik prasowy, i Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Witamy w studiu Radia Maryja. Jesteśmy po pierwszej części, zarówno na antenie Radia Maryja, jak i telewizji Trwamne, podejmując ten temat polskiego rolnictwa, ale też europejskich sposobów. I tu rodzi się pytanie, jeżeli europejskie sposoby to na rozwój, czy na osłabienie, wzmocnienie, czy też zrujnowanie polskiego rolnictwa. Rozpocznijmy od pana Adriana Wawrzyniaka, rzecznika NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Prosimy.
Szczęść Boże. Na pewno warto też tutaj wspomnieć w naszej audycji dzisiejszej tak naprawdę o kondycji polskiego rolnictwa i o tej bieżącej sytuacji, tak? Aktualnej sytuacji. Jest ona zdeterminowana przede wszystkim wojną na Ukrainie i tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czyli tak naprawdę w tym momencie dla nas najważniejsze, jak tutaj dla rolników, jest import. Import zbóż z Ukrainy, który zalewa nasz rynek tutaj wewnętrzny. Zalał ten rynek wewnętrzny już praktycznie, można powiedzieć, od lipca. Nieustannie to zboże płynie tutaj szerokim strumieniem, co przełożyło się tak naprawdę na ceny zbóż u nas w Polsce, na opłacalność tej produkcji. Koszty mamy wysokie ze względu na wysoką cenę nawozów, koszty paliwa, wysokie koszty paliwa. Niestety, a giełdy, światowe giełdy spadają w dół. Ceny zbóż lecą w dół. No i w tym momencie to się przekłada na nasz rynek, który dodatkowo jest zapchany zbożem ukraińskim, więc bieżąca sytuacja, dzisiejsza sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Warto też podkreślić, że tak naprawdę nawet badania Szkoły Głównej Handlowej przeprowadzone w 2022 roku, na koniec tego roku, wskazały, że ta koniunktura w rolnictwie jest bardzo negatywna, słaba, spadła nawet o 20 punktów i jest to tak naprawdę od lat niespotykana zapaść w tym momencie. Czyli bardzo trudna sytuacja.
To, co powiedziałeś, potwierdza też to badanie, które zostało ostatnio opublikowane przez w sumie Ministerstwo Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli taki raport o stanie polskiej wsi, z którego wynika, że aż 1/4 mieszkańców wsi, rolników, najchętniej rzuciłaby to wszystko i wyjechała do miasta. I myślę, że to jest ta niepokojąca bardzo informacja, no bo myślę, że tak jak osoby nas słuchające, które nie są rolnikami, często nie doceniają tego, kim tak naprawdę ci rolnicy są, a są to ludzie naprawdę bardzo istotni i kluczowi, jak spojrzymy w ogóle na naszą gospodarkę, bo zawsze mówiło się o rolnikach historycznie, że żywią i bronią, a teraz faktycznie te dwie funkcje się bardzo przenikają, bo z jednej strony żywią, ale z drugiej strony troszczą się o to nasze bezpieczeństwo żywnościowe.
Europejskie sposoby na polskie rolnictwo. Pani dyrektor Monika Przeworska, przed chwileczką pan rzecznik Adrian Wawrzyniak, rzecznik NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Ja bym postawił pytanie też w takim kontekście. Skoro wojna w Ukrainie to rzeczywistość już 11 miesięcy, jednocześnie jesteśmy jako rolnicy, jako Polska w strukturach Unii Europejskiej, to panie rzeczniku, panie Adrianie, jak się przedstawia jakiś program wsparcia polskiego rolnictwa, jeżeli chodzi o struktury Unii Europejskiej? Bo przecież możemy liczyć, tak się przynajmniej wydaje nam, że skoro wspólnie dzielone są zyski, to jeżeli są kryzysy, to też chcielibyśmy wsparcia.
No niestety na to wsparcie nie możemy liczyć ze strony Unii Europejskiej, bo z jednej strony Unia Europejska funduje nam Zielony Ład i nową politykę finansową rolną, a no z drugiej strony mamy tą rzeczywistość, gdzie de facto Unia Europejska oczywiście w maju zeszłego roku otwarła granice na zboże ukraińskie, ale pozostawiła Polskę i kraje przygraniczne, takie jak Rumunię, Bułgarię, Węgry, bez pomocy, z zupełnej pomocy, tak? W tym momencie Polska jest pozostawiona sama sobie, nie ma tego wsparcia z Unii Europejskiej. A to wsparcie powinno być, bo jeżeli my solidarnie, tak, wspieramy Ukrainę, na pewno bardzo wysokie koszty tego wspierania ponosi Polska, również polska wieś ponosiła te koszty, zwłaszcza teraz, kiedy, tak jak mówię, mamy te bardzo, bardzo niskie ceny, ale też należy pamiętać, że jeżeli pomagamy i wspomagamy, to wspomagajmy solidarnie, tak? Zarówno Unia Europejska powinna wspierać solidarnie Ukrainę, ale też właśnie kraje przygraniczne, ościenne, które największy koszt ponoszą i największe obciążenia właśnie tego tranzytu zboża, bo jeżeli to zboże miało trafiać do krajów Afryki, krajów trzeciego świata, to ono powinno tam trafiać, a nie zostawać na polskim rynku. I oto też rolnicy dzisiaj protestują, tak? Te protesty się odbywały. Solidarność Rolników Indywidualnych również zapowiadała ten protest. De facto usiadliśmy do rozmów z premierem i pewne działania zostały wypracowane. Czekamy z rezultatów tych działań, ale cały czas podnosimy pogotowie strajkowe, ponieważ zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji na ten moment. Jak trudna jest sytuacja rolników i że nie można ich pozostawić samych. Dlatego jeżeli wspominamy o Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, nie ma solidaryzmu między Unią Europejską a krajami ościennymi. Nie jest w stanie Unia wypracować żadnych programów pomocowych w tej kwestii. Nie jest w stanie, na przykład zastanawiające jest, dlaczego nie można wypracować pewnych kontyngentów, tak? Czyli jeden kraj ma pewien kontyngent zboża i to zboże musi być zakupione na Ukrainie i trafi do tego kraju, oni niech dalej eksportują. Tego nie ma. Dzisiaj wszystko ma niby przejść przez nasze porty, które mają możliwości eksportowe około 5 milionów ton.
Zapytam jeszcze w taki sposób, ponieważ wiadomo, że rynek zboża i to zboże z Ukrainy w Polsce to bardzo gorący i taki, powiedziałbym, dynamiczny problem rolnictwa i rolników w Polsce, a nie tylko rolnictwa, ale też przedsiębiorców, którzy tutaj z tym rynkiem zboża są związani. W strukturach Unii Europejskiej Polska jest od 2004 roku. Nasz temat: europejskie sposoby na polskie rolnictwo. Czy tylko w tym sektorze zbożowym, czy też w innych sektorach pan dostrzega, jeżeli tak, to jaki wymiar oddziaływania struktur Unii Europejskiej na rolnictwo w Polsce?
Czy oddziaływanie tych struktur jest znaczące, ponieważ de facto Unia Europejska swoimi rozporządzeniami weszła w każdy aspekt życia, że tak powiem, rolnika na wsi, tak? Bo jeżeli mamy choroby takie jak ASF zwalczane z urzędu, no to w tym momencie też wiemy, co się dzieje na wsiach, w gospodarstwach, gdzie wchodzi się i w pewnym momencie lekarz weterynarii przedstawia takie zapisy, które mówią o tym, że niestety, ale nie można trzymać zarówno trzody chlewnej, jak i bydła mięsnego, czy pospolitych kur w tych samych budynkach gospodarczych. Również te wszystkie bioasekuracje, które są nakładane, to wszystko są przepisy unijne, które tutaj nas, że tak powiem, obligują. Z drugiej strony też mamy oczywiście te środki pieniężne, czyli te wsparcia, dopłaty. De facto, no, jak to wielu rolników mówi, oni by woleli sprzedać i mieć z czego żyć, niż czekać tylko na te dopłaty i oczekiwać, że te dopłaty przyjdą i jakoś tam będą wspomagać gospodarstwo. No, de facto to, co Unia Europejska wchodzi w aspekty rolnictwa, jest to bardzo znaczące tutaj u nas w Polsce.
Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Wiemy, że rolnictwo opiera się o ziemię, jakość tej ziemi. Wiemy, że ziemia w Polsce jeszcze nie jest tak wyeksploatowana jak w strukturach Unii Europejskiej, czy to ziemia w Niemczech, czy to ziemia w Holandii. Czy nadal jest walka o polską ziemię, czy już rolnictwo europejskie szuka ziemi w innych szerokościach geograficznych, a tym samym osłabia nasze rolnictwo w Polsce?
Czy walka o polską ziemię trwa i oto ona trwa od wielu, wielu lat. Był taki okres, kiedy właśnie ten zachodni kapitał bardzo szeroko wszedł tutaj w Polskę i przejął wiele bardzo dobrych ziem. Więc to był taki czas, ten czas co prawda już teraz się kończy, cały czas nasz związek również, jak i inne organizacje walczy o to, by odebrać te najlepsze ziemie temu kapitałowi zachodniemu i by ta ziemia trafiła do polskich rolników, przede wszystkim do polskich rolników, by powiększała gospodarstwa rodzinne tutaj u nas w Polsce. Ten kapitał zagraniczny po tej pewnej ekspansji w Polsce, on potem przeszedł na Ukrainę. Tak naprawdę. I dzisiaj my mówimy o zbożu ukraińskim, ale to jest zboże agroholdingów europejskich, które właśnie tam ma ziemię i ponad 10 milionów hektarów jest w rękach ponad 100 agroholdingów niemieckich, duńskich, holenderskich. Także...
Czy Polskę zalewa zboże ukraińskie, czy zboże holdingowe w takim razie?
Zboże holdingowe, bez dwóch zdań.
Mówimy... A to jest, myślę, że w przestrzeni takiej medialnej świadomości społecznej ta informacja powinna się bardzo mocno przebić, gdy rosną takie nastroje antyukraińskie, chociaż pomagamy, to jednak wiele osób podkreśla, że czujemy się troszeczkę wykorzystywani, jednak inaczej brzmi, jeżeli jest to zboże holdingowe, czyli potężnych potentatów o kapitale międzynarodowym, którzy wykorzystywali kiedyś Polskę, teraz potem wykorzystywali Ukrainę i teraz zalewają nas swoim zbożem. Możemy pytać o jakieś mechanizmy obronne, unijne czy polskie, no ale... Zboże jest holdingowe, nie ukraińskie.
Zboże jest holdingowe.
Z Ukrainy.
My mówimy o tym głośno, tak. To ma po prostu, tylko tam jest wyprodukowane, ale to nie jest ukraińskie zboże. My mamy świadomość tego, że struktura w ogóle agrarna w Ukrainie jest taka, że tam gospodarstwa są, jeżeli istnieją, to są bardzo małe, około tam 5 hektarów, 2-3, bo tak po prostu w pewnym czasie tam była taka przeprowadzona reforma, która tak dzieliła te ziemie, a duże, bardzo duże gospodarstwa ogromne, to są właśnie agroholdingi. Jedna firma w Ukrainie, jeden holding produkuje na przykład kilka milionów ton kurczaka i na dzień dzisiejszy, z tego co już też drobiarze nam alarmują, no niestety, ale już zaimportowaliśmy 200 tysięcy ton drobiu z Ukrainy i to też trzeba podkreślić, że to jest, miejmy świadomość, też tego jednego agroholdingu, także tu jest ta różnica. Unia Europejska była w Polsce, wzięli niektórzy właśnie rolnicy z Unii Europejskiej
ziemię.
Ja mam
takie pytanie laika, przepraszam, tak. Laika, no ale to jaką drogą? Przez granicę? Taką lądową? Bo przecież nie dronami nad granicą, prawda? Jak ten kurczak przechodzi do Polski?
No oczywiście, że przechodzi przez granicę, no bo są zniesione cła, są zniesione kontyngenty i on zarówno zboże, jak i kurczak może przejechać przez granicę transportem kołowym. No zboże akurat może też przejechać transportem kolejowym.
No ale on jest dedykowany na polski rynek, czy dedykowany na rynek europejski?
No w tym momencie jest dedykowany na polski rynek. Ten kurczak trafia na polski rynek. To
bo
jest
rozumiem,
nasz
że zboże import. Miało się zatrzymać w Polsce na czas przechowania i potem miało być eksportowane dalej?
No właśnie zboże w założeniach, które nas zapewniano w lipcu, jak my podnosiliśmy na spotkaniach z ministrem właśnie kwestię tego, że boimy się, że to zboże zostanie, byliśmy zapewniani, że to zboże tylko tranzytem będzie przejeżdżać przez Polskę, że ono nie będzie zostawać w Polsce, ono będzie bezpośrednio trafiać do portu lub na granicę niemiecką i dalej będzie eksportowane, reeksportowane. Niestety nie. I to nasze obawy, o których mówiliśmy w lipcu, się sprawdziły.
Zboże, czyli co, pszenica, kukurydza?
Pszenica, kukurydza, rzepak, słonecznik, olej słonecznikowy.
Kurczaki, czy oprócz tego jeszcze jakieś mięso?
Na ten moment kurczaki, wiem, ale też no, już niektórzy zgłaszają nam przetwórnie zwłaszcza, że też produkty mleczne zaczynają powoli wchodzić w nasz polski rynek, ukraińskie produkty mleczne. Mhm.
Adrian Wawrzyniak, członek prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, jednocześnie rzecznik prasowy. W takiej tutaj dyskusji wprowadzającej zabrała już głos pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, mówiąc o tym, że no młodzież, czy ludzie młodzi uciekają ze wsi do miast i oczywiście wiemy, że Unia Europejska steruje niemalże wszystkim, ale na rozwój obszarów wiejskich otrzymujemy potężne pieniądze, czy są to też pieniądze, które mają zatrzymać kulturę, kapitał ludzki właśnie na wsi, polskiej wsi, by budować tutaj to bezpieczeństwo żywnościowe zarówno jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, jakim jest Polska, jednocześnie to bezpieczeństwo żywnościowe i kulturowe, bo przecież wieś to całe nasze dziedzictwo, czy też tu zostajemy pozostawieni samymi sobie.
Myślę, że faktycznie to nasze dziedzictwo kultury wsi i w ogóle takiej społeczności wiejskiej zostanie faktycznie wtedy, jeżeli ta wieś zostanie taką, jaką jest, jeżeli chodzi o strukturę społeczną, czyli że jeżeli faktycznie tego odpływu ludzi młodych ze wsi po prostu nie będzie, że ludzie młodzi po skończonych studiach, bo to też chyba należy wspomnieć, że jednak struktura tego i obraz rolnika kiedyś, obraz rolnika teraz jak wygląda, to są w ogóle dwa zupełnie różne światy. Teraz gospodarstwami naprawdę zarządzają ludzie doskonale wykształceni, z doskonale władającymi językami obcymi, doskonale orientujący się w sytuacji geopolitycznej, ekonomicznej, bo niestety, ale bez tego w ogóle chyba nie jest możliwe do końca sprawne prowadzenie gospodarstwa rolnego. Tak też zmieniło się całe otoczenie prawne gospodarstw rolnych, w związku z czym co zrobić, żeby tamta przebudowa nie następowała? No trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby gospodarstwa w Polsce mogły funkcjonować i zarabiać. W związku z czym te pieniądze, które są kierowane na polską wieś, a przecież zewsząd słyszymy o tych rekordowych środkach, które podobno trafiają na tą polską wieś. I tutaj myślę, że też dużo sprostowań się należy. Faktycznie na polską wieś trafiają od wielu lat pieniądze, przy czym zawsze są to dotacje. I to dotacje z jednej strony oczywiście dobrze, że są, dobrze, że pozwalają modernizować nasze gospodarstwa, ale mają też taką dużą, drugą, negatywną stronę. Mianowicie to są dofinansowania, do których rolnicy no, muszą swój kapitał całkiem duży zainwestować, dzięki czemu od lat rolnicy zmuszeni są niemalże do sięgania po kredyty. Kredyty mają to do siebie, że kredyty trzeba spłacać, a w sytuacji wojennej, w sytuacji, w której podnoszone są diametralnie stopy procentowe, to okazuje się, że ta fundamentalnie istotna dla całego organizmu, jakim jest polska grupa społeczna, jakim są rolnicy, ma ogromne problemy, dlatego że faktycznie oni znajdują się w tej sytuacji, gdzie ceny środków do produkcji poszybowały w górę, ceny płodów rolnych w wielu przypadkach spadają, tak jak rzepa, kukurydza, pszenica, czy ostatnio mleko, trzoda chlewna, czy drób, a nagle okazuje się, że na koniec miesiąca jednak bank pokazuje, że te odsetki od kredytów, no to wzrosły i to też trzeba spłacać. W związku z czym, jeżeli mówimy o tych gigantycznych środkach, które na tą Polskę mają trafiać i na polską wieś mają trafiać, to przede wszystkim one powinny zostać tak skrojone i tak zaprojektowane, żeby wspierać produkcję. A niestety chyba to jest to, czego co my wszyscy się martwimy. Mianowicie jak sięgamy do wszystkich dokumentów, które są tworzone w Komisji Europejskiej, to ciężko nie odnieść takiego wrażenia, że Unia Europejska chce trochę płacić za wygaszanie produkcji rolnej w Europie. Dlatego, że my słyszymy te komunikaty, że no w sumie ta żywność jest potrzebna, ale przecież żywność w Europie to jest temat zabezpieczony, dlatego że przecież mamy umowy z innymi krajami o wolnym handlu na przykład popodpisywane. W związku z czym jesteśmy w stanie wprowadzać takie rozwiązania, które są prozwierzęce, prośrodowiskowe, proklimatyczne i generalnie naprawdę fantastyczne. Jak słuchamy sobie później tych biurokratów z Komisji Europejskiej, to oni naprawdę są mistrzami w formułowaniu przekazów. Przekazów do ludzi młodych. Dlatego, że bardzo ciężko słuchając przekazów płynących z Komisji Europejskiej nie zgodzić się z nimi. Dlatego, że chyba każdy z nas jest za tym, żebyśmy dbali o środowisko, dbali o klimat, dbali o zwierzęta. Tylko problem jest taki, że oferta pod to skrojona, która jest gdzieś tam dopiero w dokumentach wykonawczych i w normatywnych aktach prawnych przygotowywana i przedstawiana, no już nie jest szerszemu gronu i całej opinii publicznej przedstawiana. Przedstawia się tylko tą piękną otoczkę, tą piękną wizję świata. No a tutaj warto powiedzieć, że tutaj naprawdę diabeł tkwi w szczegółach.
Świat węglowy ma podążać za człowiekiem. mamy więcej podobno płacić za niedługo za to, czy poruszamy się takim środkiem lokomocji, czy innym, czy takimi liniami lotniczymi, czy z mniejszą liczbą przesiadek, bądź z większą, już na biletach, czy nawet na trasach, które wyszukują nam temu mapy i tutaj komunikat, mapy jakichś, powiedzmy, wyszukiwarek internetowych, mamy zaznaczone oszczędność, prawda? Czy jesteśmy eko, czy nie jesteśmy eko? Czyli rozmawiamy o czymś, co nagle się pojawiło, ślad węglowy, który podąża za człowiekiem. Czyli jeżeli rozmawiamy o tych gwarancjach zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Europie, umowach podpisanych, rozumiem, z krajami spoza układu Unii Europejskiej, czy też już się rozmawia o tym śladzie węglowym, który będzie podążał za wołowiną z Argentyny, bądź też za wieprzowiną z Federacji Rosyjskiej?
No faktycznie tutaj ten ślad węglowy albo emisja gazów cieplarnianych to są takie bardzo modne i bardzo chwytliwe i wpadające szczególnie młodym ludziom w ucho tematy, które faktycznie no ciężko z nimi się znowu nie zgodzić, tylko niestety niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, od czego cała historia zamykania rolnictwa zaczęła się w Holandii. Tam też zaczęto mówić o tym najpierw, że pewien sektor jest niepotrzebny, jest niepopularny i w sumie możemy z tego zrezygnować. Później zaczęto liczyć. Liczyć, ile to krowa emituje gazów cieplarnianych, ile to takie jedno podstawowe gospodarstwo rolne, jaki ono ma wpływ w ogóle na środowisko. To też ciekawe, bo w całej Europie mówimy o tym, jak rolnictwo wpływa na środowisko. Pomijamy to, jak przemysł wpływa na środowisko, a nigdy nie sprawdzamy, jak przemysł wpływa na rolnictwo i na sytuację rolnika, jak te ustawy, które są wprowadzane, wpływają na rolnika. Nie ma w ogóle takiego myślenia prorolniczego, ale faktycznie te wskaźniki, o których ojciec powiedział, czyli ślad węglowy, już jakby samo oznaczanie tego pokazuje, że no chyba coś jest z tym mięsem nie tak, że coś jest nie w porządku. Jednak to takie podważa zaufanie w ogóle do instytucji, do konieczności jedzenia tego mięsa. To jest naprawdę ta sama sytuacja, która była z hodowlą zwierząt na futra. Nagle ktoś odgórnie stwierdza, że my tego nie potrzebujemy. Nikt nie pyta człowieka, czy jesteś tym zainteresowany, czy chcesz to robić. Tutaj nie ma miejsca na wolną wolę. Tu jest odgórny nakaz. Ty tego nie potrzebujesz w tym momencie. I tak samo myślę, że będzie z mięsem. Na chwilę obecną mówi się o tym, że powinniśmy ograniczać, powinniśmy wykluczać z diety, dlatego że to nie jest dobre dla środowiska. A kolejne kroki myślę, że będą dużo bardziej radykalne. I tak też było w Holandii. Tam zaczęło się od tego właśnie, że mówiono o tym, że krowy należy ograniczyć o 30%, później o 50% populacji bydła tam utrzymywanego, a teraz mówi się jednoznacznie o tym, że w sumie rolnicy w Holandii nie są potrzebni. Potrzebna jest ich ziemia. Dlatego, że na tej ziemi można budować fermy fotowoltaiczne, na tej ziemi można budować nowe domy dla uchodźców, na tej samej ziemi można rozbudowywać lotniska, na tej samej ziemi mogą powstawać nowe fabryki. Rolników nikt nie potrzebuje. Dlatego, że premier Holandii mówi jasno, my możemy przecież tą żywność sprowadzić z zagranicy. Tam dochodzi do tego stopnia w XXI wieku, że państwo mówi otwartym tekstem, podpisz mi, że nigdy w życiu ani ty, ani twoje dziecko nie będzie rolnikiem, a wtedy wypłacimy ci jakieś mityczne odszkodowanie za to, że w ogóle zrezygnowałeś z tej produkcji. I to jest, drodzy państwo, praworządność w XXI wieku w Europie.
Bardzo ciekawe sformułowanie, które padło z pani ust, jednocześnie propozycja pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, a mianowicie połączenie rolnictwa z przemysłem, bo jeżeli weźmiemy rolnika, który produkuje bardzo ekologicznie i na przykład zeroemisyjnie albo z jakimś delikatnym plusem, to może się okazać, że ma potężne sukcesy. A jeżeli byśmy sprzęgli rolnictwo z przemysłem na terenie danego kraju, to mogłoby się okazać, że najbardziej ekologiczna żywność z Indii, z Chin, powiązaniu tamtego śladu węglowego rolnictwa i przemysłu, okaże się, że to wcale tak nie wygląda świetliście.
To jest jeszcze taka matnia, na którą ekolodzy, mam wrażenie, że starają się w ogóle ten temat przemilczeć. Mianowicie im bardziej intensywna produkcja rolna, zrównoważona, ale prowadzona intensywnie, a nie ekstensywnie, do czego Unia Europejska nas popycha, tym mniejsze straty dla środowiska, tym
proszę
mniejsze emisje.
Proszę nam to wytłumaczyć, intensywna, ekstensywna.
Intensywna, czyli prowadzona w sposób nastawiony na to, żeby jednak maksymalizować produkcję, czyli zapewniać, w pełni respektować potrzeby konkretnego zwierzęcia, a nie po prostu wypuścić na łąkę i niech ona tam sobie hasa, nie troszcząc się nad to o to, czy ta dawka pokarmowa jest zbilansowana, bo okazuje się, że właśnie jak spojrzymy na liczby, to to jest teoretycznie ta intensywna wersja, jest dużo bardziej korzystna dla środowiska. Tylko to jest ta matnia, której ekolodzy nie chcą podjąć, dlatego że wtedy okazywałoby się, że powinniśmy jednak troszczyć się o rolników, którzy starają się właśnie robić to dobrze, profesjonalnie i intensywnie, a nie ekstensyfikować i ograniczać produkcję rolną w Europie. I myślę, że to jest całe clue i jakby to, od czego powinniśmy zacząć, czyli takie doszukiwanie się tego, co naprawdę stoi za ludźmi, którzy później formułują takie, a nie inne wnioski, które jakby w sposób bezpośredni prowadzą do ograniczenia produkcji, do zmniejszania ekwiwalentu całej produkcji w Unii Europejskiej. To naprawdę brzmi jak szaleństwo, więc myślę, że każdy zdroworozsądkowo patrzący na życie człowiek naprawdę powinien sobie zadać pytanie, o co tam chodzi i czy na pewno chodzi o bezpieczeństwo, czy to przypadkiem nie jest takie jak z gazem. Wiele lat, myślę, że każdy teraz doskonale zdaje sobie z tego sprawę, do czego Unia Europejska doprowadziła, jak wiele państw Unii Europejskiej uzależniło się od gazu płynącego z Rosji, w żaden sposób nie dywersyfikując sobie źródeł dostaw energii i nagle okazuje się, że mimo wszystko Unia Europejska nadal zamyka oczy i stara się nie widzieć tego problemu, stara się nie widzieć tych błędów, które popełniła i stara się powielać te same błędy w przypadku kolejnego sektora, jakim jest rolnictwo. Czyli znowu, zamykamy oczy, udajemy, że wszystko jest w porządku, wygaszamy produkcję u siebie, bo przecież w razie czego sprowadzimy z zagranicy. Tylko co, jeżeli będzie wojna? Skąd sprowadzimy tą żywność?
Lęk, który może się pojawić nie tylko w takim środowisku ekologistów, ale również takich słuchaczy, amatorów, zainteresowanych środowiskiem, przyrodą, ziemią, a mianowicie, jeżeli producentom rolnym oddamy ziemię do intensywnego prowadzenia gospodarstw, to czy będzie miejsce na lasy, na jeziora, czy będzie miejsce na taki swobodny, powiedzmy, park angielski, a nie park francuski, czyli taki typowy pod produkcję rolną. Czy będzie wolność dla przyrody, nie tylko dla człowieka?
Zdecydowanie tak, bo rolnicy żyją z przyrody. Jakkolwiek by to nie brzmiało, ale faktycznie tylko
ile
prowadząc
ziemi intensywne rolnictwo potrzebuje w Polsce, by wyżywić Polskę?
Zdecydowanie mniej niż ekstensywne. I naprawdę jest tutaj miejsce zarówno na lasy, zarówno jak na... W Polsce nadal mamy wiele nieużytków. Mamy też wiele pseudo-użytków, bo chyba tak to bym nazwała. Niestety, ale mamy całe połacie ziem, które są teoretycznie w dokumentach agencji widnieją jako trwałe użytki zielone, a na dobrą sprawę z trwałym użytkiem zielonym ma to tyle wspólnego, co ja z baletem chińskim, czyli naprawdę nic.
Nie wiemy, co pani ma wspólnego z baletem chińskim, ale to nic nam wystarczy. Europejskie sposoby na polskie rolnictwo. We wprowadzeniu Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy i członek prezydium NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Przed chwileczką pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. I prosimy też o słowo wprowadzenia w te europejskie sposoby na polskie rolnictwo i swoje spostrzeżenia, doświadczenia. Pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
Proszę Państwa, ja przede wszystkim uważam, że europejskie sposoby na rolnictwo to są europejskie sposoby na wygaszanie rolnictwa. Niestety mówimy tak tutaj troszeczkę, może nie dramatyzując, ale pokazując negatywne skutki naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, czy też tego, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby implementować w naszym kraju różne rozwiązania, niekoniecznie mądre, wychodzące właśnie, czy też przychodzące do nas z Parlamentu Europejskiego. Proszę Państwa, jak popatrzymy na wszystkie działania, które przychodzą do nas właśnie z Unii Europejskiej, okazuje się, że większość tych działań ukierunkowanych jest na to, żeby tego rolnictwa nie było. Tutaj moi przedmówcy powiedzieli bardzo dużo, ciężko jest tutaj dodać cokolwiek, uzupełnić. Natomiast ja tutaj bym chyba powiedział troszeczkę inaczej. Ja jestem, proszę Państwa, za tym, żeby rolnictwo absolutnie rozwijać, żeby było rolnictwo małe i duże, o czym wielokrotnie tutaj mówiliśmy, żebyśmy się nie dali zwariować. Proszę Państwa, bezpieczeństwo żywnościowe to jest to, o co dzisiaj powinniśmy dbać, o co powinniśmy walczyć. Powtórzę raz jeszcze sformułowanie, które już tutaj na antenie padło, czyli żywność jako broń przyszłości. To proszę Państwa, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, tak dokładnie to będzie wykorzystywane i tak jak Europa została uzależniona od rosyjskiego gazu, na szczęście Polska nie tak do końca jak na przykład Niemcy, tak dzisiaj próbuje nas się uzależnić od sprowadzanej żywności z zagranicy, często spoza Unii Europejskiej. Proszę Państwa, naszym obowiązkiem jako obywateli jest to, żeby zapewnić takie warunki rozwoju polskiego rolnictwa, żeby to rolnictwo zapewniło bezpieczeństwo żywnościowe nam. Tutaj mówiliśmy wielokrotnie o tym, że należy stworzyć odpowiednie ramy prawne do tego, żeby to rolnictwo mogło się rozwijać. Proszę Państwa, jeśli popatrzymy na różne założenia przychodzące właśnie z Komisji Europejskiej, czy to dotyczące Zielonego Ładu, czy właśnie do powrotu do lat, no nie wiem, dawnych, powiedzmy kilkadziesiąt lat do tyłu, gdzie nam się próbuje narzucić właśnie to, żeby to rolnictwo było małe, mało wydajne i tak naprawdę nie służyło nam, no powinniśmy naprawdę się ocknąć, powinniśmy zdecydowanie popatrzeć na to, że to nie jednak tak rolnictwo powinno wyglądać, a prawo, które jest stanowione w Parlamencie Europejskim czy w polskim powinno właśnie służyć temu, żeby rolnictwo się rozwijało. Dzisiaj rolnicy mają też problem z innego powodu. Otóż rolnictwo w Polsce w bardzo dużym stopniu zależne jest od zagranicznego kapitału. Proszę Państwa, cukrownie nie są w polskich rękach, przetwórstwo nie jest w polskich rękach, rynki zbytu w bardzo dużym stopniu nie jest w polskich rękach. To dzisiaj tak naprawdę firmy zagraniczne mówią nam, za ile mamy kupić nasiona, żeby zasiać buraki. Oni nam mówią, za ile te buraki od nas kupią i czy w ogóle kupią. To tak naprawdę firmy zagraniczne dzisiaj dyktują to, co polski rolnik ma uprawiać, ma hodować i za ile to w końcu sprzeda. I czy zarobi, i czy nie zarobi. A nie oszukujmy się, rolnictwo, jak każdy inny dział gospodarki, jest też nastawione na to, żeby rolnik mógł z czegoś żyć, żeby na tym zarabiał pieniądze. Mówimy tutaj o śladach węglowych, mówimy tutaj o ograniczaniu emisji metanu, dwutlenku węgla i tak dalej. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Dajmy spokój z tą ideologią, która odwraca wartości, która naprawdę rolnictwo rujnuje. Naprawdę, dajmy sobie spokój z tym wszystkim. Uważam, że rolnictwo powinno być rozwijane, małe, duże, a rządzących w Polsce tutaj jednak apelowałbym i prosił o to, żeby opanowali się we wprowadzaniu różnych rozwiązań idących z Unii Europejskiej.
Rozmawiamy o europejskich sposobach na polskie rolnictwo. Pan Szczepan Wójcik, pan jest prezesem Instytutu Gospodarki Rolnej. Jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to wiadomo, że potrzebujemy prawodawstwa, potrzebujemy jakiegoś pomysłu na to, by zaistnieć na rynku. Mówimy o gospodarce rolnej, to wiadomo, że tutaj rynek rolny. Potrzebujemy pewnej stabilizacji. No i wiadomo, że chcemy osiągnąć konkretne zyski, no ale wiemy, że zysk jest opodatkowany. Chciałbym zapytać o to, czy mamy jakieś kalkulacje, które wykazałyby, jaki procent podatków płacą rolnicy w Polsce i jaka część z tych podatków jest częścią składową naszych pieniędzy, które są składką do Unii Europejskiej za udział, uczestnictwo w strukturach.
Proszę Państwa, przede wszystkim, jeśli chodzi o podatki, które są płacone przez rolników, no wszystko zależy od tego, w jaki sposób się rozliczają. Mamy rolników ryczałtowych, mamy rolników, którzy są na normalnym podatku dochodowym, tak jak wszyscy inni przedsiębiorcy. To są przedsiębiorcy, którzy płacą 19% podatku lub inną składkę podatku w zależności od tego, jakie działy produkcji rolnej prowadzą i w jaki sposób są opodatkowani. Składki, powiem szczerze, nie wiem do końca, jakie rolnicy płacą. To może moi tutaj koledzy wiedzą. W każdym razie, czego jestem na pewno w 100% przekonany, to składki są to takie same, podejrzewam, jak i wszystkich innych rolników w Unii Europejskiej, bowiem oprócz tego, że Polacy biorą niższe dopłaty poniżej średniej unijnej, to podejrzewam, że składki są na bardzo podobnym, zbliżonym poziomie, jak to jest w innych krajach Unii Europejskiej.
Mamy jakieś wyliczenia?
To znaczy tak, jeżeli chodzi, jakie podatki płacą rolnicy, no przede wszystkim rolnicy płacą podatek rolny od gruntów, to jest 2,5 kwintala żyta za 1 hektar. Także to jest podstawa podatku, jeżeli chodzi ten, który jest płacony przez rolnika. Kwestia, czy on jest ryczałtowcem, czy na VAT-cie, no to jest kwestia rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, nie, tak naprawdę.
No i dochodu, rozumiem.
I dochodu. Więc bardziej ja bym stawiał jednak tutaj, że jeżeli gospodarstwo jest już przed przedsiębiorstwem lub przetwórcą, no to wtedy wchodzi na zupełnie inne stawki podatkowe.
Ale rozumiem, że to miało, pytanie to miało na celu, by odpowiedzieć radiosłuchaczom i sobie, że rolnicy płacą podatki. Jeżeli płacimy
Oczywiście.
Podatki, to też uczestniczymy w dobrach i też oczekujemy jako rolnicy jakiegoś wsparcia od tych, którym podatki płacimy, czy to w strukturach krajowych, czy tych strukturach unijnych. Jedno pytanie, które mnie nurtuje od lat, spróbuję tutaj je zadać, jeżeli chodzi o ten układ rolnictwa polskiego, ale w strukturach Unii Europejskiej i rolnictwa światowego, bo myślę, że przez długi okres czasu patrzenia na gospodarkę, na rynek, również ten rynek rolny, mieliśmy takie spojrzenie lokalne, ale też to spojrzenie pomiędzy danymi państwami, czy też strukturami państwowymi. Ale po raz kolejny, czy to w wymiarze chociażby rolnictwa, czy to w wymiarze gazu, mamy do czynienia nie ze strukturami państwowymi, tylko z potężnymi strukturami nazywanymi korporacjami, instytucjami, a w rolnictwie holdingami. A zatem moje pytanie brzmi tak. Kto rządzi światem rolniczym? Struktury państwowe czy holdingowe?
Zdecydowanie te holdingowe. Tu nie ma chyba nikt wątpliwości, bo faktycznie rolnik indywidualny nie konkuruje z innym rolnikiem, tak jak to było kilkadziesiąt lat temu. Nie staramy się zwiększać swojej produkcji i nie walczymy o zwiększą opłacalność i żeby lepiej sprzedać, bo na dobrą sprawę niestety to jest bardzo smutna konstatacja, ale to nie od rolnika zależy, ile jest w stanie dostać za te konkretne wyprodukowane towary, tylko jest to ściśle uwarunkowane i to nawet nie od geopolityki, tylko od tych właśnie sieci ogólnoświatowych, ogólnoglobalnych, bo to one dyktują naprawdę absolutnie wszystko.
A teraz kolokwialnie.
Struktury
państwowe są w kieszeniach holdingów?
No niestety, ale do tego w wielu przypadkach można to sprowadzić. To jest chyba takie najbliżej prawdy, co ojciec powiedział. Dlatego, że faktycznie wygląda to tak, że niestety jak spojrzymy na te przepisy, które ostatecznie warunkują to, co się w Polsce, co się w innych krajach dzieje, to niestety, ale jest dyktowane nam to odgórnie. Myślę, że tutaj szczególnie możemy powiedzieć o tych cłach. Wszyscy wnioskujemy o to, żeby jeżeli chodzi o to ukraińskie zboże, które jak ustaliliśmy, ukraińskim zbożem na dobrą sprawę nie jest, tylko jest należącym do tych właśnie holdingów. No wszyscy wiedzieliśmy, że trzeba je wywieźć bez uszczerbku na konkretnych rolnikach. No i nie wyszło. Nie wyszło dlaczego? Dlatego, że nie dobro konkretnego rolnika było istotne, tylko dobro tych konkretnych interesów. Nagle okazało się, że Unia Europejska może sięgnąć po taki mechanizm jak wprowadzenie ceł rotacyjnych, które są wprowadzane i mogą być wprowadzone na granicy Unii Europejskiej w wyjątkowych sytuacjach, a ta ewidentnie taka jest, ale przecież nikt przez tyle miesięcy o tym w ogóle nie pomyślał. Bo po co? To nie chodziło o blokowanie tego procederu, nie chodziło o zaprzestanie i obronę interesów konkretnych europejskich rolników, tylko chodziło o ratowanie konkretnego zagranicznego kapitału. Kiedyś z ust chyba ministra Rydnowskiego padło takie sformułowanie, że jeżeli rozważamy kwestię samego eksportu i w ogóle sprowadzania tego ukraińskiego zboża, to trzeba naprawdę za każdym razem zastanowić się, czy przypadkiem nie jest to handel między złodziejem a paserem. Bo niestety, ale myślę, że to właśnie w dobry sposób pokazuje, czym był ten proceder?
22.10, poniedziałek 23 stycznia. Rozmawiamy o europejskich sposobach na polskie rolnictwo. Przejdźmy na chwilę na nasze podwórko. Wcześniej jednak pozwolę sobie zaprosić naszych radiosłuchaczy do dyskusji. Podaję numery telefonów 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Gdziekolwiek Państwo nas słuchają, warto podzielić się swoją refleksją, swoim spostrzeżeniem, bo wiemy, że Radio Maryja i w Ameryce Południowej, gdzie są potężne gospodarstwa rolne i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i w Niemczech, i w Holandii, jest słyszalne, ale również w naszej ojczyźnie. Moje kolejne pytanie jest kwestią wyborów w 2023 roku, bo wiemy, że o wieś walczyć będzie wielu polityków, wiele ugrupowań partyjnych i ta wieś jest taką gratką dla świata politycznego. Wiadomo, że są to wyborcy potencjalni, a jednocześnie mieszkańcy miast jako konsumenci też będą uczestniczyć w tych wyborach. My rozmawiamy tutaj nie tylko o rolnictwie, rozmawiamy o wsi, o bezpieczeństwie żywnościowym. Poradnik dla wyborcy 2023 roku. Nie chodzi o wskazywanie partii politycznych, bo ten układ i listy jeszcze nie rozpisane, ale na co powinniśmy zwrócić uwagę w programach politycznych, wypowiedziach polityków, jeżeli chodzi o świat bezpieczeństwa żywnościowego, nie tylko rolnictwa, nie tylko obszarów wiejskich, bo to już niejednokrotnie tutaj, mówiąc po gospodarsku, muciliśmy, że dofinansowanie na obszary wiejskie to nie zawsze dofinansowanie dla produkcji rolnej czy dla konkretnego rolnika, ale ja tu się wyłączam i poproszę w takiej kolejności taki poradnik. Stwórzcie Państwo tutaj na tak ad hoc, no bo uczestniczycie w wielu spotkaniach, słyszycie wielu polityków i to nie chodzi o koalicję teraz rządzącą Zjednoczonej Prawicy, no ale przecież nie żyjemy na tym świecie od dziś i propozycje względem rolnictwa, względem bezpieczeństwa żywnościowego są znane nie od dziś. Pan Szczepan Wójcik.
Ja myślę, że rolnicy właśnie już powinni wybrać, a powinni wybierać dobrze. I teraz co to znaczy wybrać dobrze? Otóż ja, gdybym głosował, powiedzmy, że będę głosował, to na pewno będę głosował na partię i na propozycje tych partii, które pozwolą mi to rolnictwo rozwijać. Nie zwijać, tylko rozwijać, które nie będą dawały mi dotacji, a pozwolą mi zarobić pieniądze. Bo proszę Państwa, tutaj nie chodzi rolnikom o to, żeby bez przerwy wyciągać ręce do rządzących, żeby mu coś dać, żeby mu coś rzucić i przed wyborami, żeby zaspokoić jego pragnienie posiadania dotacji, czy też dostania dotacji. Rolnikom, proszę Państwa, nie o to chodzi. Rolnikom chodzi o to, żeby byli traktowani sprawiedliwie, żeby mogli godnie sprzedać to, co wyprodukowali. Potrzebują tego, żeby nie mieszać im w tym, co robią. W sensie takim, że rolnik tak naprawdę, gdyby zdjąć z niego te wszystkie obostrzenia, te wszystkie przepisy, które ograniczają, które wiążą mu ręce, które nie pozwalają mu produkować, które podwyższają jego koszty produkcji, które uniemożliwiają mu pracę tak naprawdę, jeśli rolnik tego nie będzie miał, on sobie poradzi. Rolnicy, proszę Państwa, a szczególnie polscy rolnicy, to są naprawdę bardzo przedsiębiorczy, inteligentni ludzie, którzy radzą sobie znakomicie. I ja myślę, proszę Państwa, że na co ja bym patrzył, to na to, żeby wybierać i głosować na takiego polityka, który mi umożliwi to zrobienie tego, o czym mówię. Proszę Państwa, Ślad węglowy, ja może powiem niepopularnie, ale jest po to, żeby był. Ja bym sobie chciał ten ślad węglowy wydzielać tyle, ile go potrzebuję. Niech moje krowy produkują tego śladu węglowego, ile chcą. Bo one, proszę państwa, od tego są, że tak kolokwialnie to powiem. Bo, proszę państwa, do tej pory było dobrze. Rolnicy produkowali mleko, produkowali mięso, produkowali inne wyroby. Nagle ktoś powiedział, że rolnictwo tak naprawdę dzisiaj zatruwa planetę, odpowiedzialne jest za całe zło świata, za topnienie lodowców. Trzeba ograniczyć rolnictwo. W Holandii zamkniemy o 30%, o 50%. Wiatry wieją z zachodu, więc i w Polsce podobne propozycje mamy, tutaj jakieś tam ograniczenia rolnictwa, zamykanie takiej czy innej hodowli, jakieś propozycje różnych rozwiązań, które to rolnictwo zamykały, jakieś piątki, nie piątki dla zwierząt i tak dalej. To wszystko dzisiaj, proszę państwa, sprawia, że rolnicy są bardzo nieufni w stosunku do polityków. Wybierają tych, którzy dają im wolność, wybierają im tych, którzy dają im możliwość rozwoju, wybierają tych, którzy do nich dobrze komunikują. Jeśli politycy nie potrafią komunikować do ludzi młodych, jeśli tylko ograniczają, jeśli tylko zakazują, nakazują i uniemożliwiają tak naprawdę efektywną pracę, to wyborcy pójdą i zagłosują na tego, który im to wszystko da, który do nich dobrze zakomunikuje, który im nie zabroni, tylko pokaże, w jaki sposób coś wyprodukować, coś sprzedać, który im pomoże wejść na rynek zagraniczny. To jest bardzo istotna kwestia, budowanie dyplomacji gospodarczej. Proszę państwa, inne kraje potrafią dyplomację gospodarczą rozwijać. Ja jako rolnik nie muszę znać się na tym, żeby nie muszę znać się na prawie, nie wiem, chińskim, jakiegoś tam innego kraju. Ja nie muszę się na tym znać. Od tego, proszę państwa, mamy struktury państwowe, od tego mamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa, żeby mi pomogło wejść na rynki zagraniczne. I od tego, żeby mi pomagało, bo ludzie zapominają, że politycy są po co? Po to, żeby służyć. Politycy, proszę państwa, są naszymi pracownikami. I politycy muszą to zrozumieć. Oni są wybierani nie po to, żeby mieć prestiżową pracę, nie po to, żeby móc jeździć limuzynami, rządowymi, nie po to, żeby móc powiedzieć, jestem posłem, senatorem, ministrem. Nie, politycy są, proszę państwa, po to, żeby nam pomagać, żeby nas godnie reprezentować, żeby nam pomóc wejść na rynki międzynarodowe, żeby tworzyć takie prawo, które nam pomoże, a nie przeszkodzi. Proszę państwa, jeśli pozwalamy na to, żeby firmy zagraniczne wchodziły na polskie rynki, zdominowały rynek sprzedaży detalicznej. Jeśli nie mamy swoich maszyn, bo nie mamy przecież, mamy wszystkie zagraniczne maszyny, jeśli mamy zagraniczne cukrownie, kto do tego doprowadził? Przecież politycy. Proszę państwa, moje rozwiązanie jest bardzo proste. Dać wolność gospodarczą rolnikom i przedsiębiorcom. I oni sobie poradzą. Bardzo proste, niby oklepane, ale jednak politycy o tym zapominają i zamiast ułatwiać, przeszkadzają. O tym Zielonym Ładzie mówimy dużo, o propozycjach Unii Europejskiej mówimy dużo, dużo. Na nie wszystko mamy wpływ, ale na prawo polskie wpływ mamy. A więc życzyłbym sobie, żeby rządzili nami, czy też pomagali nam, bo to chyba tak powinniśmy powiedzieć, bo nikt nikim rządził nie powinien, tylko pomagali nam tacy ludzie, którzy to rozumieją, ludzie, którzy poszli do polityki z poczuciem misji, a nie dlatego, że im coś nie wyszło w życiu, nie udało się w biznesie, to poszli do polityki, nosili teczkę temu, komu akurat powinni w danym momencie, a więc dostali jakieś stanowisko i nieważne, czy znają się na takim czy innym resorcie, ale odpowiednio się uśmiechali i byli w odpowiednim miejscu, a więc oni rządzą takim czy innym działem. A więc kończąc już, proszę państwa, ten być może przedługi wywód, życzyłbym sobie tego, żeby byli politycy tacy, którzy rozumieją przedsiębiorców, bo tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, które wytwarzają, które sprzedają, które płacą podatki, doprowadzają do tego, że nasz kraj się staje bogatszy, a więc ma więcej pieniędzy, a więc może budować drogi, może budować przedszkola, szkoły, może zapewnić bezpieczeństwo nie tylko żywnościowe, ale i militarne i tak dalej. A więc życzyłbym sobie polityka racjonalnego. Kandydował.
Mówi pan, jakby kandydował.
Nie, proszę państwa, nie kandyduję, aczkolwiek spotkałem się również z takimi głosami. Natomiast ja wiem może, czego bym oczekiwał od polityka, czego bym chciał od człowieka, który jest moim reprezentantem. Tego bym sobie życzył. Może to jest jakaś tam utopia, idylla i coś, co się nigdy nie spełni, bo wiadomo jacy...
Vademecum, wyborcy, który chce żyć w bezpiecznym państwie, gdzie jest bezpieczeństwo żywnościowe zagwarantowane, od pani Moniki Przeworskiej.
Vademecum jest takie, że przede wszystkim polityk, który miałby szansę być osobą, która będzie jednak odpowiedzialna za nasz kraj, powinna mieć przede wszystkim pomysł i plan. I to plan nie na jak wygrać wybory i jak przetrwać do kolejnych wyborów, bo niestety w Polsce czasem mam wrażenie, że to jest tak, że tworzy się dwa plany. Jeden plan, jak wygrać wybory, czyli jak przekonać jak największą grupę odbiorców, że to ja jestem tym lepszym niż ten, który jest na drugim miejscu albo na innej liście przede wszystkim i do tego to się sprowadza. Tylko chciałabym, żeby jednak ci ludzie i te partie i te frakcje zaproponowały swój naprawdę przemyślany plan na najbliższe do wyborów i po wyborach, tak żeby jednak to była jakaś konkretna propozycja.
Jak pani będzie weryfikować taki plan? Jakie są niuanse?
Generalnie myślę, że przede wszystkim każdy rolnik doskonale wie, z czym obecnie ma problemy. Myślę, że każdy doskonale wie, jak duże ma problemy z tym, jak mało ma czasu, żeby pracować. Każdy doskonale wie, ile czasu rolnik obecnie spędza nad rosnącą biurokratyzacją. A jeżeli znowu spojrzymy na nową wspólną politykę rolną, to naprawdę konia z rzędem temu, kto już wie, w jaki sposób te wnioski będzie trzeba wypełniać, wszystkie jako schematy realizować, robić zdjęcia tego, czy w ciągu 10 godzin przeorałem.
Co polityk może realnie zapewnić, żeby to była realna gwarancja, a nie...
Przygotować propozycji ustaw, pokazać takie projekty, które w realny sposób mają tego rolnika odciążyć. Mogą mówić o tym, w jaki sposób zwiększać bezpieczeństwo produkcji, bo myślę, że to jest jedna z tych zmiennych, przez którą rolnicy nie ufają. Dlatego, że nie ma takiej pewności. To jest chyba jeden z najbardziej niepewnych, niestabilnych zawodów.
Bezpieczeństwo produkcji, a jednocześnie bezpieczeństwo zbytu?
Dokładnie, tak. Po pierwsze bezpieczeństwo produkcji, czyli jednak opracowanie systemu, który pozwoli zabezpieczyć i ubezpieczyć może nawet poziom dochodowości gospodarstw. W Polsce niestety wygląda to tak, że jeżeli mamy jakąś chorobę zakaźną zwalczaną z urzędu, mamy jakieś nieszczęście typu pożar, bądź też suszę, nawalny deszcz, to niestety, ale rolnik bardzo często zostaje z 1000 złotych zapomogi, ewentualnie jakieś 10 tysięcy dodatkowego datku i musi sobie poradzić, co jest fizycznie niemożliwe, a może wprowadzić po jakiś system, który by spowodował, że jednak będzie łatwiej. No i to, o czym powiedział prezes Szczepan Wójcik, żeby się rozwijać i żeby ta stabilizacja jako taka była, to musimy patrzeć długodystansowo, więc szukać nowych rynków zbytu. Bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no niestety, ale ta sytuacja holdingowa, niestety coraz bardziej oddziałuje na naszą rzeczywistość, w związku z czym nie ma co się łudzić, że kolejne rynki zbytu nie będą zwalniane z ceł, że kolejne rynki nie będą zwalniane z kontraktów taryfowych, bo tak po prostu będzie. A to oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że nam po prostu konkurencja się zagęści. Więc już
i
teraz...
holdingi dbają o swoje zyski, nie oszukujmy się.
Wyłącznie, nie o bezpieczeństwo. Vademecum
wyborcy w kwestii rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego. Adrian Wawrzyniak.
No to odnosząc się do wypowiedzi Szczepana, nie będę tutaj mówił o tym, o czego wymagam i chciałbym, jakby się mieli zachowywać politycy i polityka, ponieważ to polityka i politycy nie zmieniają się od czasu starożytnego Rzymu i raczej nie będą wszli w tym kierunku, w którym my chcemy, tak jakby to miało wyglądać. Ale tak naprawdę polska wieś to jest wieś patriotyczna i zawsze wybierze mniejsze zło i zawsze wybierze dobro ojczyzny tak naprawdę. Więc polski rolnik idąc na wybory, on ma świadomość tego, że on idzie głosować dla ojczyzny, nie dla swoich przekonań stuprocentowych takich czy innych. On pójdzie zagłosować na tego, który da mu pewne bezpieczeństwo, da mu pewne stabilizację chyba przede wszystkim, bo moim zdaniem na dzień dzisiejszy brakuje nam stabilizacji. Stabilizacji cen, stabilizacji produkcji, tego by patrzeć w przyszłość. To co wspomniałaś.
Pan jest rolnikiem?
Tak, jestem rolnikiem, prowadzę gospodarstwo.
Co pan uprawia, czy...
Produkcja roślinna.
Produkcja roślinna.
W tym momencie jest w gospodarstwie. Wcześniej była produkcja.
Co może zagwarantować panu bezpieczeństwo? Przychodzi na pańską wieś polityk i co by pana przekonało w tych wymiarach, o których pan mówi? Patriotyzm, ojczyzna i gwarancja mojej produkcji rolnej.
Przede wszystkim plan dla wsi, to o czym już wspomniała Monika, stabilizacja, czyli to, żebyśmy tak naprawdę wiedzieli, że jeżeli będziemy produkować, to będzie za to godna zapłata. Było mówione już wielokrotnie nawet o minimalnych cenach, żeby próbować pracować nad minimalnymi cenami, żeby jednak Krajowa Grupa Spożywcza, która była stworzona, żeby ona się rozwinęła, żebyśmy my jako rolnicy też mogli być udziałowcami tej Krajowej Grupy Spożywczej, żebyśmy widzieli, że produkując dla niej jesteśmy jakby beneficjentem tego ostatecznego, można powiedzieć, zysku.
Jeżeli polscy rolnicy są zakredytowani, czyli są tak, na sznurku banków, czy mają wystarczający kapitał, by stworzyć taką grupę na podstawie własnego kapitału, a nie kapitału Unii Europejskiej, czy też kapitału krajowego?
Znaczy aktualnie wydaje mi się, że rolnicy są na tyle zakredytowani, że nie są w stanie sami stworzyć w takiej grupy spożywczej, która mogłaby funkcjonować. Trzeba bazować na tym, co już jest stworzone i wspomagać to. Jeżeli my będziemy mieli możliwość uczestnictwa w tym procesie jakby tworzenia i działania, no to jest to jakaś szansa tak naprawdę. No, rolnik będzie zawsze szedł w kierunku, tak jak wcześniej wspomniałem, tego, by działać i wspierać ojczyznę. Dlatego też wydaje mi się, że czasem jakieś takie głośne hasła na ulicy, one też nie znajdują odzwierciedlenia wśród rolników. Mimo wszystko zawsze jednak z tyłu głowy jest to, by tak naprawdę wspomagać ojczyznę.
Europejskie sposoby na polskie rolnictwo, ale też nasza wrażliwość na sprawy polskiej ziemi, polskiego bezpieczeństwa żywnościowego. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Kazimierz z Białegostoku.
Prosimy, bardzo panie Kazimierz.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, miłych gości w studio i wszystkich radiosłuchaczy z naszej ukochanej ojczyźni i poza jej granicami. Otóż chciałbym zabrać właśnie głos w sprawie rozwoju polskiego rolnictwa i uwarunkowań przyszłościowych. W każdym okresie historycznym rozwoju dziejów ludzkości ziemia w wymiarze materialnym, ale i w wymiarze duchowym była, jest i nadal będzie największym dobrem i najwyższą wartością dla człowieka. Na ziemi bowiem człowiek rodzi się, żyje, pracuje, realizuje swoje zadania i aspiracje życiowe. Na ziemi organizują się narody i państwa wykonujące swe wewnętrzne cele i zadania. Dlatego też systemy prawne ustalające zasady organizacji rolnictwa oraz zasady pracy ludzi pracujących w tym dziale gospodarki narodowej winny być zawsze jasne, czytelne i sprawiedliwe. Systemy te zawsze winny mieć umocowanie w prawie naturalnym, obowiązującym każdego człowieka. Jednakże z chwilą przystąpienia Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej kierunek rozwoju polskiego rolnictwa w bardzo szerokim zakresie został przez nią uregulowany. Regulacje prawne Unii w zakresie od pola do stołu obejmują już ponad 50% wszystkich kierunków jego rozwoju. Taka sytuacja stwarza pewne zagrożenia rozwojowe polskiego rolnictwa z uwagi na brak szczegółowej znajomości przez organa zarządcze Unii Europejskiej polskich uwarunkowań glebowych, klimatycznych i historycznych. Aktualnie istniejące i wciąż powstające nowe zagrożenia w polskim rolnictwie to ubytek ziemi rolniczej poprzez jej przeznaczanie na cele nierolnicze. W dużej części ta ziemia jest przeznaczana pod budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, pod nowe drogi, obwodnice, objazdy, parkingi, zalesienia i inne cele. Już kończę, jeszcze chwileczkę. Następuje zauważalne zwiększanie się liczby małych gospodarstw rolnych, starzenie się mieszkańców wsi, brak jest dobrze zorganizowanego skupu płodów rolnych, w związku z czym tak zwani pośrednicy handlowi dokonują zakupu tych płodów, płacą rolnikom bardzo niskie ceny, niekiedy nie wyrównujące nawet kosztów ich produkcji. To wszystko musi się zmienić natychmiast. I bardzo się cieszę, że panowie występujący dzisiaj właśnie w studio Radia Maria wyraźnie podkreślają, oczywiście panowie i pani, przepraszam, bardzo podkreślają wyraźnie, że Unia Europejska częstokroć podejmuje decyzje nie służące rolnictwu, a szczególnie polskiemu rolnictwu. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Kazimierzu. Wydaje się, że jednak urzędnicy unijni doskonale znają uwarunkowania polskiej ziemi, polskiego rolnictwa, ale tutaj oddaję głos gościom w studiu. Pan Adrian?
Tak. A teraz już jest. Tak, na pewno urzędnicy w Unii Europejskiej doskonale sobie zdają sprawę, ale chciałbym tutaj podziękować za ten głos pana Kazimierza z Białegostoku, ponieważ no, był bardzo wartościowy, myślę, i my tutaj w studiu mogliśmy tylko kiwać głowami i potakiwać na wypowiedź pana Kazimierza. Znają realia, wiedzą, co się tak naprawdę dzieje w otoczeniu światowym, jak na nich wpływają oczywiście korporacje i też znają realia polskie. Dlatego no, jeszcze wracając do wejścia do Unii Europejskiej, no my musimy też pamiętać, że tak naprawdę przed wejściem do Unii Europejskiej, no z czym wchodziliśmy do Unii Europejskiej? Zostały zniszczone zakłady przetwórcze, zostały sprzedane cukrownie, zostały się tylko polski cukier dzięki walce pana Gabriela Janowskiego tutaj z Solidarności, ale gro wszystkich zakładów, wszystko zostało sprzedane, zostaliśmy z niczym, tak wchodziliśmy do Unii. Dlaczego? Bo jeżeli byśmy weszli z taką produkcją, to prawdopodobnie my bardzo szybko byśmy zarzucili Unię Europejską naszymi produktami i niestety, ale no bylibyśmy bardzo silną konkurencją dla Unii Europejskiej.
Nie tylko ilością, ale jakością. Kolejny
tak,
telefon,
jakością.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No akurat przysłuchuje
się... Kto telefonuje do nas?
Bolesław z Zamościa. Akurat przysłuchuje się tym rozmowom, no i identyfikowałbym się tutaj z tymi głosami młodszych ludzi, bo już jestem troszkę w wieku. A czy byłem kiedyś, no swego czasu, dość ostrym działaczem rolników indywidualnych, ale no po prostu różne dzieje losu i po prostu sprawiły, że nasze drogi się porozchodziły z obecnymi politykami zasiadającymi w Sejmie i w Senacie tutaj z Zamojszczyzny. Ale to nie tędy droga. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że Unia Europejska, ja byłem w ogóle przeciwnikiem wejścia do Unii Europejskiej w Krajowej Radzie Izb Rolniczych, a mój kolega Krzysztof Ardanowski był zwolennikiem, no liczył na wielkie profity. Także tutaj różniliśmy się w tym podejściu. Co jest bolączką rolnika? Przede wszystkim naszą bolączką jest to, tak jak przedstawię dzisiaj, no na jesieni za pszenicę mogłem uzyskać 1800 zł, dochodziły takie ceny, a w tej chwili nie można sprzedać za 1200. To jest po prostu to, że napłynęły zboża niskiej jakości z Ukrainy. I tutaj właśnie ta nasza gospodarka kuleje. Pamiętam, że w swoim gospodarstwie kiedyś miałem kury, kaczki, świnki na własne potrzeby, no indyki i bydło i konie, nie? A dzisiaj no Unia Europejska w ciągu 3 lat załatwiła, że tych krów nie ma, a to były żywicielki. No ale to pomińmy to wszystko i dzisiaj takie jeszcze podejścia Unii Europejskiej z różnymi tematami jak odłogowanie 20% i tak dalej. To jest wszystko taka bzdura na resorach, że tego nie można przyjąć. Czyli Unia to jest, jak to się mówi, zgaszenie inicjatywy polskiego rolnika. Nie ma też, no, swego czasu dokładałem się tam z Gabrysiem Janowskim do ustawy cukrowej, do przekształceń własnościowych. Byłem nawet 1,5 roku w Radzie Nadzorczej Śląskiej Spółki Cukrowej, sprzedanej już Niemcom, i widziałem właśnie to zachowanie tych prezesów, którzy się sprzedali, a później po zmianie zostali wykopani, bo brali kasę po prostu, mówię tak prosto i wulgarnie, od zachodnich koncernów. I po prostu sprzedawali to wszystko, czyli rozprzedano nasz przemysł, nasze cukrownie poszły, jak to się mówi, za friko, bo te poważnie limity, na przykład za Śląską Spółkę Cukrową, no to kupili ją Francuzi za praktycznie za 238 milionów, a miała limitu 250 tysięcy, także tutaj to cukier wtedy był poniżej 80-90 groszy za kilogram. I to wszystko właśnie położyło naszą gospodarkę. Swego czasu, no, mam tą satysfakcję, bo chodziłem na sejmowe i senackie komisje i kiedyś doktor Smakowski, doradca senackiej komisji, mówi po imieniu, po nazwisku do mnie, mówi, dobrze, mówi, czekałem tylko, kiedy wyrzucę pana z tej komisji sejmowej za to, coś pan powiedział ministrowi skarbu. No, była taka historia, że no ostro walczyliśmy z Gabrielem Janowskim, tak jak jest znana jego historia. No, ale nasze drogi się rozeszły, bo ja się od polityki odłączyłem z tego względu, że wiele rzeczy mnie po prostu mierziło, jakby, no, nie zgadzałem się, bo w polityce trzeba być, jak to mówią, dobry polityk to oszukuje. Ja nie potrafię oszukiwać. No, szczęść Boże, słucham.
Dziękuję panie Bolesławie gorąco, serdecznie.
Młodych ludzi, gdyby oni rządzili, zakładam, że byłoby naprawdę lepiej. Bo to jest w ogóle upadek polskiego rolnictwa.
O, panie Bolesławie, gdyby pan rządził, na pewno byłoby lepiej, ale pan uciekł od polityki, też w pewien sposób oskarżył jednego z aktywnych polityków obecnie, że był za wstąpieniem do Unii Europejskiej, bo widział w tym korzyści, więc też byłbym ostrożny na słowa, bo ten człowiek nie jest w stanie się teraz bronić. A nie zauważył pan tych, z którymi się pan pokłócił z ziemi, na przykład zamojskiej. Pani Monika Przeworska?
Ja myślę, że tutaj to, czy weszliśmy do Unii, czy ta decyzja była słuszna, czy nie, to jakby już trochę za późno, żeby tutaj dywagować, bo myślę, że przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, czy my ten czas dobrze wykorzystaliśmy od wejścia do Unii Europejskiej, a niestety obawiam się, że wiele straconych szans faktycznie za nami. Faktycznie to, co Unia Europejska nam dała, to jest oczywiście otwarty wspólnotowy rynek i to oczywiście jest w wielu aspektach czymś dobrym, tylko problem jest taki, że my ten otwarty rynek wspólnotowy, no niestety nie wykorzystaliśmy, a daliśmy wykorzystać na przykład firmom z Niemiec i dużym koncernom, które w Polsce świetnie się odnalazły, skupując tani surowiec w Polsce, wywożąc go do swoich państw, tam go przerabiając i eksportując do rynków państw trzecich, zarabiając na tym bardzo duże pieniądze. Wszyscy chyba zdajemy sobie z tego sprawę i pamiętamy kwotowanie produkcji mleka. Do tej pory to jest temat, myślę, że już zamilczany przez wszystkich polityków, a nadal jest ogromna grupa rolników, która do tej pory spłaca kary mleczne za to, że za dobrze produkowali, co jest trochę irracjonalne, bo to też myślę, że warto przypomnieć. W związku z tymi regulacjami, które Unia Europejska nam narzuciła, to byliśmy zobowiązani do tego, żeby rolnicy płacili kary za to, że nie potrafili przekonać własnych krów do zaprzestania produkcji, mimo przekroczenia limitu kwotowego, który ci rolnicy posiadali. No i niestety do tej pory te kredyty są spłacane, nikt z tym nic nie robi, a myślę, że to była jedna właśnie z tych głupot, które, no, doprowadziły do tego, że wiele gospodarstw rolnych w Polsce miało i ma nadal jakieś tam problemy. Myślę, że teraz powinniśmy powinniśmy zacząć naprawdę twardo stąpać po ziemi i rozrobić absolutnie wszystko, żeby być dobrze reprezentowanym w Unii Europejskiej i żeby zwiększać swoje możliwości wpływu na decyzje, które tam zapadają. I tutaj wrócę do tego, co powiedziałam właśnie, kiedy spotkaliśmy się dzisiaj w studio Telewizji Trwam. Mianowicie powinniśmy mieć polityków w Unii Europejskiej, którzy są pasem transmisyjnym, jeżeli chodzi o informacje. Bo niestety tam dzieje się bardzo dużo, a ta informacja do Polski trafia często zbyt późno. I my dopiero po fakcie dowiadujemy się, że za chwilę będziemy mieli z czymś problem. A powinniśmy wiedzieć wcześniej, powinniśmy być w stanie budować sojusze z innymi państwami, z rolnikami z innych państw, które na przykład na AgriFish, czyli na Radzie Ministrów Unii Europejskiej, no będą blokować pewne irracjonalne decyzje, tak jak było na przykład w przypadku decyzji Komisji Europejskiej forsowanej przez Fransa Timmermansa, który w ogóle jest teraz takim guru, jeżeli chodzi o ograniczenie rolnictwa, a dotyczącej właśnie ograniczenia pestycydów o 50%. Więc teoretycznie, no da się, tylko problem jest taki, że my się na tym nie koncentrujemy, nie robimy wystarczająco dużo, żeby tam w Komisji Europejskiej reprezentować nasze interesy i żeby czasem mieć odwagę tupnąć nogą i jednak walczyć o własną suwerenność.
Radio Maryja, kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Piotr Sandomierskiego. Ja słucham inaczej, powiem tak, tak króciutko. Ja jestem słuchaczem Radia Maryja chyba od zawsze i powiem, to co teraz się wyrabia w Radio Maryja, to po prostu ręce opadają. No nie może być tak, że wszyscy, którzy przychodzą, to coś żądają i czegoś chcą. Słyszałem przed chwileczką krytykę pana Nieważne. Też gość latał, walczył o rolników, ale teraz jest B. Ja myślę, że ci państwo, którzy tam są teraz w studio, to powinni pisać książki i wiersze, a nie mówić o rolnictwie. Po prostu nie można wszystko żądać i nic nie robić. Po prostu nie, tak się nie da. Bo Unia zła, wszyscy zło, no i Pan Bóg jest zły. No bo dał nam rozum i kombinujemy jak konie pod górę, żeby było tanio i lekko. No tak się nie da. Ja mam świadomość, że rolnictwo jest ciężką pracą. Ogromnie ciężką pracą. Ale wymagać, żeby ktoś kupował, żeby ktoś wynosił. Ja czasem idę na targ. Kupuję cebulę, ale ona jest pryskana Roundupem, albo szybciej. Kupuję ziemniaki, słuchaj, facet, bo te są ziemniaki na sprzedaż, a te są do domu. No to nie jest rolnictwo. I nie mówmy o wartościach, nie mówmy o ojczyźnie, bo po prostu większą lipę robimy niż politycy. I tylko tyle.
Dziękuję, panie Piotrze. Zanim tutaj pan Szczepan Wójcik, bo można powiedzieć na niego kolej, to ja chciałbym powiedzieć panu o pewnych podstawach tego, jak funkcjonuje Radio Maryja. Są zaproszeni goście, którzy prezentują swoje stanowisko, są rzeczoznawcami czy ekspertami w danej dziedzinie. Są też prowadzący, akurat mówi do pana prowadzący, moderujący program. I są słuchacze, którzy telefonują. Nazwisko, które pan pomylił, to padło nazwisko pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego i ono było wypowiedziane przez słuchacza. I trudno powiedzieć, że to jest oficjalny głos Radia Maryja. Jest to głos, który padł na antenie Radia Maryja wielkiej, powszechnej dyskusji. Pański głos też jest głosem nieoficjalnym Radia Maryja, tylko jest głosem jednego ze słuchacza. Jeżeli tak już kwoli odniesienia się do pańskiej wypowiedzi. Jeżeli pan ma taki targ, na którym sprzedawana jest cebula z Roundupem, co jest dla mnie jakąś niemożliwością, no ale różne rzeczy się mogą zdarzyć, to radzę zmienić bazar i zmienić miejsce robienia zakupów. Pan Szczepan Wójcik.
Ja natomiast bardzo panu dziękuję, że pan zadzwonił. To pokazuje, że nie wszyscy słuchacze słuchają ze zrozumieniem. No, więc trzeba wytłumaczyć raz jeszcze. Jak pan się nazywał?
Pan Piotr.
Panie Piotrze z Sandomierza. Otóż, jeśli chodzi o pana Ardanowskiego, ja akurat uważam pana Ardanowskiego za jednego z lepszych specjalistów, jeśli chodzi o polskie rolnictwo, za jednego z lepszych znawców polskiego rolnictwa. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o nasze narzekanie, ja tutaj nie widzę żadnego narzekania. Ja akurat mówiłem i my tutaj wszyscy mówimy o pewnych problemach, z którymi musimy się borykać, z którymi się spotykamy na co dzień i z którymi musimy walczyć w taki sposób, żeby je rozwiązać. I ciężko rozwiązać problem, jeśli się go nie nazwie. Nie wiem, czy pan słyszał, ale powiedziałem dokładnie, ja chociażby, że my tak naprawdę nie oczekujemy od polityków, żeby nam dawano. My oczekujemy, żeby nam pozwalano pracować. My nie chcemy dotacji, my chcemy móc sprzedać wyprodukowane nasze dobra na takim targu, na jakim pan kupuje, za uczciwą cenę. Tutaj, proszę państwa, my wcale nie prosimy polityków o to, żeby nam dawać, o to, żeby nas po głowie głaskać. My tak naprawdę chcemy jednego, żebyśmy mogli produkować, żebyśmy mogli sprzedawać i żebyśmy razem wspólnie, razem z politykami zawalczyli o polskie bezpieczeństwo żywnościowe i o polskie rolnictwo. Powtarzam raz jeszcze, my o nic nie prosimy. My żądamy tego, aby nam pozwolono pracować. A więc tak w kwestii wytłumaczenia tego, co tutaj mamy na myśli.
Radio Maryja, prosimy bardzo.
Chciałbym włączyć
prosimy, się do audycji, jesteśmy na antenie. Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Matka Dziewica Maryja.
Zawsze dziewica, teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Czesław, Dolny Śląsk, pochodzenie robotnicze, chłopsko-rolnicze, jakby robotnicze, nie wiem tego.
A teraz pan jest rolnikiem, czy nie?
Nie, nasze rodzice pochodzili z Kresów Wschodnich i tak dalej. Chodzi mi o to, ja mam takie retoryczne pytanie, ładnie to faktycznie mówi pan Kazimierz tam i pan Stanomierza, każdy swoje racje ma. I takie ja mam pytanie, czy pan ten, jak nie przekręcę nazwiska, nie się pan obudzi, Wójcik, nie wuj, tego też, i tego, czy wy, i pani Monika, i ten pan rolnik, kto się przedstawił młody i tak dalej, czy wy to apelujecie do, bo to jest ładna audycja, ludzie słyszą to, mają jakiś pogląd. Mówię, jestem za tym, macie rację i też mi się czasami też pewne rzeczy nie podoba. Jak mówię, nie mogli nas militarnie zdobyć ani Niemcy, ani Rosjanie. Zdobywają ekonomicznie. No, było, nie było. Nie czas rozdrapywać ran, ale mówię, nie dać się wyrolować. Czy ci panowie kontaktują się z posłami, z grupami, bo na konferencji tam u was, tak jak też tam zapowiadacie, co jakiś czas w tym w Toruniu robicie jakieś tam sympozja, przyjeżdżają przedstawiciele rządu i tak dalej. Czy przekazujecie te informacje, bo to tak nie amuzą mówić i tego... To wie pan, to mnie bardzo
panie Czesławie, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, które pana nurtuje. Między innymi w tym dialogu akademicko-medialno-społeczno-politycznym uruchamiamy za niedługo studia. Mamy nadzieję na większe konferencje. Ale tutaj może tak po kolei Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Jak pani odpowie na to pytanie pana Czesława o ten dialog społeczny, dialog z politykami, dialog z instytucjami europejskimi?
Jeżeli chodzi o polskich polityków, to oczywiście staramy się manifestować wszystkie zagrożenia, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że każdy człowiek jest tylko człowiekiem i czasem w ferworze tej swojej bieżącej pracy poselskiej, nie chciałabym powiedzieć, że w ferworze tej pracy i zabieganie wyłącznie o swoją popularność gdzieś lokalną, umykają te sprawy ważne, czyli sprawy właśnie polskiego rolnictwa. W związku z czym faktycznie takie funkcje chyba większość organizacji, a na pewno Instytut Gospodarki Rolnej na siebie biorą, czyli żeby jednak pokazywać i manifestować ewentualne niezadowolenie, bądź też manifestować zanim jakaś ustawa, bądź też akt prawny wejdzie w życie, że to niestety, ale skutki prawne będzie miało bardzo negatywne. Bo to jest też duży problem, że procedując jakąś ustawę, mając piękny tekst napisany przez prawników, bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jakie będą realne wpływy, jakie będą realne jej skutki. No i taka jest też rola i organizacji branżowych, Instytutu Gospodarki Rolnej, żeby o tym mówić głośno i starać się docierać z tą informacją do polityków. Myślę, że taka też po części jest nasza dzisiejsza audycja. Nie po to, żeby narzekać, nie po to, żeby oczekiwać od kogoś czegoś, bo każdy z nas naprawdę ciężko pracuje. Każdy z nas ma mniejsze, większe, z naciskiem na większe kontakty bieżące i aktualne z rolnictwem i każdy z nas w tych gospodarstwach funkcjonuje i stara się pracować.
Czyli pani też ma gospodarstwo?
Mój brat ma, ale jestem szlachetnym pomocnikiem. Wykwalifikowana kadra robotnicza, pozdrawiam. Ale faktycznie wygląda to w ten sposób, że ten bieżący kontakt z rolnictwem i to tym rolnictwem w najlepszym wydaniu, czyli rolnictwem takim fizycznym, jest zachowany. W związku z czym naprawdę zawsze czułam i czuję się elementem tego rolnictwa. I tutaj nikt nie mówi o tym, żeby ktoś nam coś dawał. My mówimy o tym faktycznie, gdzie są problemy, bo my te problemy widzimy, a od polityków oczekujemy rozwiązań i możliwości do produkcji. Stąd ten dialog z politykami jak najbardziej tak. A jeżeli chodzi o dialog na poziomie unijnym, ten dialog oczywiście jest realizowany. Mamy przecież COPE COGECA, czyli organizacje producentów, spółdzielców, w których między innymi właśnie Solidarność Rolników Indywidualnych zasiada. Jest to naprawdę ogromne gremium, przy czym znowu niestety dochodzimy do ściany, bo jesteśmy w Unii Europejskiej w tak magicznym momencie, że przecież rolnicy są tak ważni i tak słuchani, że Komisja Europejska, COPE COGECA mówi, że jakieś prawodawstwo nam się nie podoba i skutki będą bardzo negatywne, ale komisarz do spraw środowiska, czasem komisarz do spraw rolnictwa, wiedzą lepiej, mają lepsze zdanie i nawet jeżeli Rada Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej nie rekomenduje podpisywania pewnych aktów prawnych, to na koniec dnia i tak Rada Komisarzy o tym decyduje. I to jest właśnie to niebezpieczeństwo.
A media, panie Czesławie, chociażby tak jak Radio Maryja, są po to, żeby informować, a nie tylko pośredniczyć. Chociażby informować w tym, co robią inni na rzecz naszego bezpieczeństwa, tym razem bezpieczeństwa żywnościowego. Dla identyfikacji naszych gości. Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Teraz o tym dialogu Adrian Wawrzyniak, członek prezydium NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Solidarność.
Solidarność Rolników Indywidualnych to związek złożony z rolników praktyków. Więc tak naprawdę my, mając swoje struktury w województwach, w wszystkich województwach, bo na dzień dzisiejszy, po wyborach ostatnich, w każdym województwie mamy swoje struktury Solidarności, mamy tak naprawdę sygnały bezpośrednio z samego dołu, jak to można tak kolokwialnie powiedzieć, czyli bezpośrednio z polskiej wsi. Więc zawsze jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować, jeżeli już widzimy, że coś się źle dzieje i to nam pozwala tak naprawdę bardzo szybko dojść do dialogu właśnie z politykami czy z ministrami, gdzie zawsze staramy się bardzo szybko te problemy wskazać, no i też zacząć rozmawiać nad ich rozwiązaniami, bo my raczej tak pracujemy, że jeżeli widzimy, że gdzieś jest problem i coś wymaga pewnego usprawnienia czy jakiegoś rozwiązania, to od razu wskazujemy, w jaki sposób można to rozwiązać, ponieważ uważamy, że nie sztuką jest tylko iść i powiedzieć, wytłumaczyć swoje oczekiwania czy przedstawić swoje oczekiwania, tylko od razu pokazać rozwiązania, że można spróbować iść w tym kierunku, można spróbować iść w tym kierunku, by w jakikolwiek inny sposób rozwiązać te problemy. No, często spotykamy się w ministerstwie z ministrem, czy to przed nimi ministrami. Oczywiście też tutaj mogę zaznaczyć, że minister Ardanowski był ministrem, z którym zupełnie inaczej się prowadziło dialog. Było pełne zrozumienie spraw, z którymi przychodziliśmy do ministerstwa. Aktualnie również prowadzimy dialog, tak jak mówię, czy z ministerstwem, czy z premierem. Ostatnio, kiedy udało nam się spotkać, wskazujemy i oczekujemy. Oczekujemy rozwiązań, ponieważ jako związek zawodowy taką mamy swój statut, tak mamy zapisane w statucie, że my mamy wymagać rozwiązań, żeby one były realizowane, ponieważ jesteśmy czynnikiem społecznym, który przychodzi i postuluje o pewne rozwiązania.
I to jeszcze w dodatku branżowym.
Tak.
Adrian Wawrzyniak, członek Prezydium Solidarności Rolników Indywidualnych i Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
No proszę Państwa, ja akurat określam media toruńskie jako znakomite miejsce do komunikacji, do rozmów, do przekazywania swoich racji, swojego stanowiska. Dlaczego? Dlatego no tutaj to już nie ma co uzupełnić. Pani Monika mówiła, tutaj kolega Solidarności również. Brakuje nam, proszę Państwa, mediów. Te media mamy w Toruniu i na szczęście właśnie jest Radio Maryja, jest Telewizja Trwam. To są media, jest Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To są miejsca, gdzie bardzo często organizowane są konferencje, są organizowane sympozja, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy rozmawiać, gdzie możemy przedstawić swój punkt widzenia. Proszę Państwa, wielokrotnie, kiedy rolnicy mieli swoje pewne mniejsze bądź większe problemy i potrzebowali wsparcia, potrzebowali, żeby przebić się z pewnym głosem do społeczeństwa, potrzebowali zakomunikować, co jest dobrze, co jest źle i potrzebowali po prostu o tym głośno powiedzieć, zawsze takie miejsce znajdowali właśnie w mediach toruńskich, czyli w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja. O tym warto powiedzieć, ponieważ wielokrotnie, kiedy taki głos o takie miejsca antenowe, czas antenowy były proszone inne media, oczywiście one tego czasu nie znajdowały. W mediach toruńskich ten czas zawsze był. I to jest miejsce, które właśnie służy nam, rolnikom, do tego, żeby móc komunikować, do tego, żeby móc rozmawiać o problemach takich, o jakich rozmawiamy właśnie dzisiaj. No bo gdzie byśmy to zrobili? No gdzie dzisiaj jesteśmy, jak nie w Radiu Maryja, i to właśnie tutaj o tym mówimy. Oczywiście spotykamy się z politykami, oczywiście chodzimy do ministerstwa, oczywiście organizujemy różne spotkania branżowe, mniejsze, większe, wymieniamy się doświadczeniami i o tym mówimy. Natomiast, proszę Państwa, bez komunikacji, bez przedstawienia szerszemu gronu tego, o czym mówimy, o wnioskach, do jakich dochodzimy, tak naprawdę te wnioski nie mają za dużego znaczenia, bo możemy tutaj przy stole mówić o świetnych, rewelacyjnych rozwiązaniach, możemy mieć świetne pomysły, ale co z tego, jak o nich nikt nie będzie wiedział. I właśnie dostęp do mediów, które, powtarzam raz jeszcze, mamy tutaj w Toruniu od zawsze, to jest to, czego rolnicy potrzebują, to jest to, czego potrzebowali i to jest miejsce, w którym właśnie znaleźli to, co tak bardzo jest im potrzebne, a więc komunikacja nie tylko problemów, nie tylko narzekania, ale też apeli o to, aby to rolnictwo faktycznie móc rozwijać i żeby podzielić się nie tylko troskami, ale też i różnymi dobrymi sytuacjami, jakie są w ich życiu.
Okazuje się, że po pierwszej części dowiedziałem się, że pan Adrian Wawrzyniak jest absolwentem przynajmniej dwóch kierunków studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, dyplomacja i MBA.
Tak, zgadza się. Miałem tą przyjemność, możliwość tak naprawdę, w sumie dzięki też temu, że jakoś można było podzielić obowiązki na gospodarstwie. Tak, uczestniczyłem w studiach, ukończyłem dwa kierunki podyplomowe, MBA i dyplomację.
Tutaj nie na będę pytał, co charakteryzuje, bo to by brzmiało jak... ale zadam takie pytanie i taką kwestię w czasie tej naszej ożywionej dyskusji, a mianowicie, bo pan Czesław niejako sprowokował, że potrzeba i konieczność, a z drugiej strony doświadczenie rozmów rolniczych na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam, tematów podejmowanych w naszym dzienniku skłoniło władze uczelni do uruchomienia nowego kierunku studiów podyplomowych, marketing i zarządzanie w rolnictwie, a zatem jeżeli nas słuchają rolnicy, no to oczywiście no, zapraszamy, a teraz zapytamy, czy to jest rolnikom w ogóle potrzebne.
Jak mógł zabrać, tak, zabrać głos, ale tutaj jeszcze wszyscy się teraz wyrywają do głosu, żeby móc o tym powiedzieć, bo to, proszę Państwa, jest fantastyczna sprawa. Rolnicy wreszcie mają miejsce, gdzie mogą się spotkać. To nie tylko będzie zarządzanie i marketing w rolnictwie. Proszę Państwa, to będzie szkoła liderów, zarządzanie i marketing w rolnictwie. To będzie miejsce, gdzie będą mogli spotkać się ludzie z każdej strony kraju, którym zależy na rolnictwie, którym zależy na tym, żeby móc poszerzać swoje kompetencje, na tym, żeby móc spotkać się z innymi osobami, które prowadzą swoje gospodarstwa, które mają wiedzę praktyczną, mają wiedzę teoretyczną. Osoby, które chcą wiedzieć, w jaki sposób wyprodukować, ale i w jaki sposób sprzedać swoje owoce pracy. A więc to też jest miejsce fantastycznych spotkań. Ja też muszę się pochwalić, jestem absolwentem tejże uczelni i co mogę powiedzieć? No, jedno z lepszych miejsc, w którym było mi dane spędzić fantastyczny czas, fantastyczni ludzie z wartościami, ludzie, którzy naprawdę powodują to, że można się czuć jak w domu. I właśnie na skutek tego, że poznaliśmy się, chcieliśmy właśnie otworzyć taki kierunek studiów ukierunkowany dla rolników, dla ludzi, którzy typowo właśnie będą mogli przyjść i dowiedzieć się i będą mogli dowiedzieć się czegoś dla siebie o sprzedaży, o marketingu, o różnych sytuacjach, tak jak powiedziałem, teoretycznych i praktycznych. I to jest właśnie miejsce dla nich, żeby tutaj przyjść, no bo tutaj zawsze mogli znaleźć swoje miejsce. Nie tylko sympozja, nie tylko radio, nie tylko telewizja, a teraz jeszcze nowy kierunek studiów. Fantastyczne miejsce, super sprawa i tutaj absolutnie wszystkich zapraszamy i trzeba zapraszać tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rolnictwa i funkcjonowania rolnictwa i gospodarki rolnej.
Wracamy do dialogu ze słuchaczami. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże i dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Mariusz.
Prosimy, panie Mariusz.
Ja mam taką prośbę i taką mam do pana, do pana prezydenta, który o rolnictwie mówi na przykład, nie, ja bym prosił, aby się kierował się miłosierdziem do przyrody. Chodzi o to, że żywność jest bardzo zatruta jest. I nawet jest ziemia zatruta jest. Za dużo jest oprysków jest. A jak pan nie wierzy, to nie pan teraz je pomidora. Pomidory są okropne, są, nawet buzi nie można wziąć. Tak samo na przykład ziemniaki, wszystko jest zatrute. Na przykład i tak samo mówię, że rolnictwo jest bardzo źle. Popatrzymy się, jaki mają rolnicy, mają sprzęt, mają, jakie ciągniki mają, jakie kombajny mają. Ale jak teraz traktują zwierzęta? Jak traktują, było nawet jak było zwierzęta, jak stoją, jak konie stoją, jak te konie są traktowane są, jak te świnie są traktowane są, jak te obojmy są. Nikt tego nie kontroluje. A po pierwsze człowiek, my to jemy. I żywność jest właśnie zatruta właśnie. I jesteśmy krajem polskim i my mamy dobrą klasę ziemi i tutaj widzimy, to są takie tereny, które są, czemu rolnicy pozwalają, aby takie pierwszej klasy ziemi sprzedawają na budowę. Dlatego, że to powinno być karalne, powinno być. Nie wolno sprzedawać takiej ziemi, która pierwsza klasa ziemi jest, która daje dobry rodzaj, to sprzedawają obcym krajowcom i później co robią? Domy stawiają hale i robią interesy. Gdzie ten rolnik jest?
Panie Mariuszu, nawet nie wie pan, jak się cieszę pańskim telefonem i pańskim głosem, ponieważ on nam pozwoli skonfrontować nasze postrzeganie rzeczywistości. Ja tu oddam głos za chwileczkę naszym gościom, a to dlatego, że z jednej strony pan mówi, że to jest niekontrolowane, a rolnicy nie mają, że tak powiem, sił na to, by już przestrzegać wszystkie kontrole, które są nad nimi, więc albo kontrolerzy są widmami, albo rolnicy są takimi widmami. No, posłuchajmy tych, którzy są. Nie wiem, może rolnicy w jakiś sposób powinni nam udostępnić takie kamerki internetowe. Moglibyśmy patrzeć 24 godziny na dobę, tylko żeby się to nie okazało tak, jak kiedyś było, panie Mariuszu, z bucianami. Zachwycano się bucianami, postawiono kamerki internetowe nad gniazdem bucianim i nagle okazało się, że natura taka jest w świecie bucianów, nawet już mówimy w rodzinie buciani, że jak któryś pisklak jest niezdolny do latania, to bucian płci męskiej albo żeńskiej, bo trudno mówić, że dwóch gejów wychowuje pisklaka bucianego albo dwie lesbijki wychowują, więc osobnik męski albo osobnik żeński, najczęściej to osobnik żeński, czyli matka. Skoro mówiliśmy o rodzinie, to używam tego języka takiego bardzo personalistycznego. klimatycznego, charakterystycznego dla ludzi, za dziób pisklaka i z gniazda. I wówczas pościągano troszeczkę tych kamer, bo sceny były zbyt drastyczne. Więc w pewnym wymiarze musimy odróżnić ten przekaz medialny, który jest przekazem wykorzystywanym do osiągnięcia konkretnych celów, by podważyć naszą wiarygodność, a jednocześnie musimy odróżnić też z drugiej strony ten przekaz, który pokazuje nam pachnące specjalne sklepiki albo pachnące pieczywo. Tu jest reklama, która ma ukazać nam produkt jako lepszy niż on w rzeczywistości jest i zachęcić nas do kupna, a tutaj na przykład ma podważyć wiarygodność względem żywności, która jest. Oddaję głos rolnikom. Panowie, pan Adrian i pan Szczepan i pani Monika, jak kontrolowany jest rolnik i na czym polega brak zdrowej żywności w Polsce? Dlaczego jest takie przekonanie i w czym ta żywność rzeczywiście jest niezdrowa? Bo zgadzam się z panem Mariuszem, już kończę, zgadzam się z panem Mariuszem, że pomidor niezależnie czy latem, czy zimą po prostu jest niesmaczny.
Ja bardzo dziękuję za ten telefon. Przede wszystkim dlatego, że to jest piękny przykład, jak łatwo manipulować obrazem rolnictwa. I to jest niestety to, z czym ostatnio rolnictwo od kilku lat mierzy się, mianowicie z budowaniem i trwałym utrwalaniem negatywnego wizerunku rolnika jako tego człowieka, który znęca się nad zwierzętami, generalnie czerpie z radość i przyjemność z tego znęcania się nad zwierzętami, generalnie nie troszczy się o to, co robi. Ziemię stara się wyłącznie wyjałowić i maksymalnie wyeksploatować, bo niestety taki jest właśnie przekaz na temat tego, czym zajmują się rolnicy w Polsce. A drodzy Państwo, jest zupełnie inaczej. Rolnicy dokładają wszelkich starań, żeby dbać w sposób naprawdę zgodny z dobrostanem zwierząt właśnie o to, w jaki sposób zwierzęta są utrzymywane, w jaki sposób są karmione. Oczywiście tak jak w każdym przypadku, patologie się zdarzają, ale patologie, drodzy Państwo, zdarzają się w każdym zawodzie i to nie jest tak, że tylko jakieś ekstrema zdarzają się wśród rolników, bo w każdym zawodzie są jakieś czarne owce, które trzeba napiętnować, takie przykłady trzeba pokazywać i przekazywać odpowiednim służbom. Jeżeli Pan jako rolnik czy jako konsument widzi, że ktoś faktycznie znęca się nad zwierzętami, są na szczęście w Polsce ku temu odpowiednie służby, jak Inspekcja Weterynaryjna, jak prokuratura, zawsze może pan, co więcej, jest pan do tego prawnie zobligowany, żeby składać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez takiego rolnika, bo to jest, drodzy Państwo, przestępcem. Nietraktowanie zwierząt w sposób właściwy, zgodny z przepisami, bardzo wyśrubowanymi przepisami funkcjonującymi właśnie w całej Unii Europejskiej, jest przestępstwem. A to, czy rolnik takiego przestępstwa się dopuszcza, czy nie, jest właśnie weryfikowane przez służbę. Wielokrotnie tutaj dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak dużą ilością biurokracji i kontroli jest obwarowana praca rolnika. I tak właśnie to wygląda. Jesteśmy kontrolowani zarówno przez Inspekcję Weterynaryjną, jak przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Są to kontrole zapowiedziane, niezapowiedziane. Produkowane przez nas surowce roślinne, jak na przykład zboża, warzywa, owoce, są kontrolowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przez Sanepid, są sprawdzane pozostałości środków ochrony roślin. Tylko jakby z całej historii na temat środków ochrony roślin pan zapamiętał jedno słowo Roundup. I na dobrą sprawę to jest właśnie taki clue. To jest stosowanie takiej negatywnej narracji, pokazywanie jednego negatywnego przypadku i budowanie wizerunku całego rolnictwa. A drodzy Państwo, to jest nieprawda. Polska żywność jest zdrowa, jest bezpieczna i to ta wytwarzana w sposób konwencjonalny, dlatego że to nie jest tak, że każdy z nas może sobie w jakiejś próżni funkcjonować, tylko każdy z nas funkcjonuje naprawdę na europejskim wspólnotowym rynku. Nasza żywność nie tylko jest badana w Polsce, ale także jak opuści nasz kraj, jest badana za granicą. Więc gdyby było tak, że my faktycznie jesteśmy tacy nieetyczni, niemoralni i w sumie robimy wszystko, żeby te żeby maksymalizować wyłącznie swoje zyski bez dbałości o zwierzęta i rośliny, którym się zajmujemy, to nigdy w życiu nie osiągnęlibyśmy takich rekordowych zysków jako sektor. Tutaj znowu pewien problem, bo mówię o rekordowych zyskach dla sektora rolno-spożywczego, czyli te 37 miliardów euro eksportu. Problem jest taki, że to niekoniecznie rolnik zarabia, tylko na szczęście najczęściej przetwórcy rolno-spożywczy całe gro tych środków zgarniają, ale tak czy inaczej to pokazuje, że jednak zapotrzebowanie na tą polską żywność jest, bo jest to żywność dobra, zdrowa i wysokiej jakości.
Adrian Wawrzyniak?
No na pewno też trzeba podkreślić, że tak naprawdę często są sytuacje, gdzie wrogie stacje telewizyjne polskiemu społeczeństwu fundują takie wstawki, takie narracje i takie reportaże, w których to się atakuje, na przykład polską wołowinę, mówiąc o tym, że pewien zakład robi takie i takie niestety niepoprawne działania. No i to jest właśnie wojna gospodarcza wywoływana przez naszych sąsiadów i oni tutaj nas atakują w 100% właśnie po to, żeby od razu na przykład o 1,5 zł z dnia na dzień oczywiście leci wołowina w dół. Tak? I tak się dzieje. Więc to jest typowa narracja i ta narracja często przenika właśnie też do społeczeństwa i potem jest właśnie takie różne głosy, które mówią o tym, że pewnie polska żywność jest zła, pewnie polska wołowina jest też niedobra, źle rolnicy traktują swoje zwierzęta. No proszę Państwa, no cofnijmy się tak troszeczkę do tyłu i wspomnijmy te czasy, kiedy wszyscy wyjeżdżali do dziadków na wieś. Tak, i tam się jechało do dziadków na wieś i wszyscy widzieli, jak dziadek prowadzi tam krowy na łąkę, jak się opiekuje tymi zwierzętami i nikomu nic nie przeszkadzało, każdemu wszystko pasowało, każdy to widział i mówił, jest dobrze, jest fajnie, jest pięknie na tej wsi i cudownie. No, a na dzień dzisiejszy może nie wszyscy mają tą możliwość wyjechania do dziadków na wieś i nagle się pojawia narracja płynąca prosto z telewizora i z pewnej stacji, która właśnie atakuje w taki sposób polskie rolnictwo. Miejmy tego świadomość, że to jest wojna gospodarcza i te głosy, które się gdzieś tam pojawiają, bo my możemy mówić oczywiście, no 95% polskiego rolnictwa jest w porządku, 5% jest przypadków patologicznych, ale to jest jak w społeczeństwie. Do nas bardziej trafiają te przypadki, gdzie właśnie mówi się o pewnych patologiach, niż te 95% tego, gdzie wszystko jest w porządku, gdzie rodzina jest ułożona i wszystko się dzieje w jak najlepszym tutaj w rozwoju. Więc to są takie działania typowo wojny gospodarczej, która ma na celu atak na polskie rolnictwo.
Czasem próbuję się popatrzeć na rolnika w takimi oczami, które jest w ogóle jakoś niemożliwe do dostrzeżenia w innym zawodzie, bo wyobraźmy sobie taksówkarza, który źle traktuje swój samochód. Wyobraźmy sobie, kowala, który, albo piekarza, który no, coś robi złego względem tego, z czego żyje, prawda? No bo jeżeli będziemy źle traktować zwierzęta, to nie będzie dobrego mięsa, prawda? Jeżeli źle będziemy uprawiać ziemię, to nie będzie obfitych plonów. A więc u zarania jest to nastawione, jest to kłamstwo, a jednocześnie musimy się zastanowić, drodzy Państwo, dlaczego tak łatwo nam w to uwierzyć i jeszcze to powielać. W tym temacie Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
Ja tutaj całkowicie zgadzam się z moim przedmówcą, bowiem proszę Państwa, no rolnictwo jest obrzydzane z każdej strony. Pokazywane są materiały wideo, które mają ukazać rolnika jako takiego przestępcę, który przychodzi co rano, znęca się nad swoimi zwierzętami. Bo proszę Państwa, jak uzasadnić chęć zamknięcia jakiejś branży? Ja pozwolicie Państwo, że może przypomnę akurat taki przypadek ze zwierzętami futerkowymi. Dawno o tym nie mówiłem, ale to jest rewelacyjny przykład, w jaki sposób nastąpiła próba zamknięcia tego sektora w kraju. Otóż, proszę Państwa, są organizacje antyhodowlane, tak zwane ekologiczne, które za pieniądze od konkurencji, bowiem branża futerkowa ma konkurencję w postaci niemieckich branż utylizacyjnych, za pieniądze włamują się na fermy, montują jakieś kamery ukryte i tak dalej, w odpowiedni sposób później montują te materiały wideo i w odpowiednim momencie, najczęściej jest to zaraz przed zbiórką na 1% podatku, czyli to jest chyba około kwietnia, następują publikacje filmów, jakoby na tych fermach dochodziło do ogromnych nadużyć, hodowcy znęcali się nad tymi zwierzętami. Ale jaka jest prawda? Prawda jest taka, proszę Państwa, że ci ludzie bardzo często działają na zlecenie konkurencji. To nie jest jakaś tam mrzonka, to nie jest kłamstwo, tylko tak po prostu jest. Są nagrania w internecie, które jednoznacznie pokazują, w jaki sposób te organizacje działają, a działają po prostu dla pieniędzy. Bo jak uzasadnić społeczeństwu chęć zamknięcia branży, która zarabia pieniądze, chęć zamknięcia branży, która daje zatrudnienie i sprowadza ogromne pieniądze z eksportu do naszego kraju. No, trzeba pokazać tego rolnika jako tego złego zwyrodnialca, który znęca się nad zwierzętami i najlepiej, żeby cały ten sektor zamknąć. No ale co się dzieje, kiedy sektor zamykamy? Otóż wszystko to, co zostaje już niezagospodarowane przez te zwierzęta, zostaje przejęte przez niemieckie firmy, które na naszym rynku utylizacyjnym działają. I tak, proszę Państwa, jest identycznie z innymi branżami. Był atak na sektor wołowiny, ostatnio był atak na tłuszcze, prawda? Było takie... Tak. Chodziło tutaj o pasze, które jakoby były skażane jakimiś tłuszczami technicznymi. No dziwnym trafem, proszę Państwa, atakowane są te sektory, które dobrze lub bardzo dobrze radzą sobie na rynkach międzynarodowych. No nie znajduje się nieprawidłowości w sektorach, które są nie, bez znaczenia, które nie osiągają zysków, które tak naprawdę no, nie generują jakichś tam dochodów. Tylko zawsze znajduje się te nieprawidłowości właśnie tam, gdzie akurat Polska ma czelność wybijać się na tych rynkach. A więc tutaj te głosy, które często słyszymy, są efektem pewnej indoktrynacji przez różne lewicowe środowiska, ale też pewnej ideologii, która pokazuje i czy też mówi, że zwierzęta należy tylko głaskać, kochać, nie należy ich hodować, nie należy jeść mięsa, a zwierzęta się kocha, nie je zjada. To słyszałem od różnych polityków, którzy właśnie z takimi argumentami wychodzili. No niestety, proszę Państwa, to jest bardzo niebezpieczne, bo to jest część pewnej ideologii, o której wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja, która właśnie odwraca pewne wartości. W pewnym momencie humanizuje się zwierzęta, animalizuje się ludzi, atakuje się rodzinę, atakuje się kościół, atakuje się pewne wartości. I to jest właśnie to. To jest element, o którym tutaj mówimy, że te zwierzęta tutaj źle się traktuje, rolnik jest zwyrodnialcem, męczy zwierzęta i truje planetę. Proszę Państwa, to nie jest prawda. Rolnik dba o swoje zwierzęta, dba o swoje gospodarstwa, bo to jest tak jakby, nie wiem, krawiec szył porwane kurtki. No przecież to jest bez sensu. Trochę rozumu, trochę refleksji w stosunku do tego, co oglądamy w przekazach medialnych, bo naprawdę wystarczy się zastanowić i dojdziemy do wniosku, że to wszystko, czym jesteśmy karmieni, czyli te ataki na polskie rolnictwo, to jest jedna wielka bzdura służąca temu, żeby właśnie oczerniać i niszczyć obraz polskiego rolnika nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą.
I okazuje się, że przez takie działania, obniżając cenę wołowiny na kilogramie o 1,5 złotego, spada nasz poziom eksportu, bo tyle samo kilogramów, ale już dochód z tego jest niższy. Nie tylko, że straty ma rolnik, ale zysk ma dodatkowy ten, który tę wołowinę czy dany produkt rolny próbuje od nas pozyskać. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Halo?
Jestem...
Niestety jakość połączenia jest zbyt słaba. Prosimy, Radio Maryja.
Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Katowic. Ja chciałam zabrać
Prosimy,
głos.
Pani Elżbieto, jesteśmy na antenie.
Ja chciałam się dowiedzieć... Już mogę?
Tak, tak.
Chciałam się dowiedzieć, co się robi z tymi belami słomy lub siana, które leżą na tym, w foliach leżą na, jak się jedzie przez Polskę, pełno tego jest. Kiedyś ta słoma zostawała w tym, była worowana i ona dawała próchnicę, a teraz po prostu, no przecież to już jest, jak tak leży na tym deszczu, namoknie, to przecież to jest zbuczałe, struchlałe. Kiedyś to jadły zwierzęta, to samo z sianem.
Zapytamy tutaj pana Adriana Wawrzyniaka, rozumiem, że tam jest produkcja rolna, to nam odpowie na to pytanie. Prosimy bardzo.
Dziękujemy pani Elżbiecie za to pytanie. No proszę państwa, no ta słoma to nadal jest w tym samym kierunku użytkowana, czyli ona też jest przerabiana na obornik poprzez tam dodanie odchodów zwierzęcych, mówiąc tak. No i ląduje potem oczywiście na polu. No zmieniły się po prostu technika na ten moment i są wykorzystywane maszyny, które robią właśnie takie okrągłe bele słomy i one są na tych polach, potem są zbierane, układane w takie sterty, gdzie ta bela jest składowana jedna na drugiej. Czasem oczywiście też, jeżeli chodzi o krowy mleczne czy drób, no to jest ta słoma przykrywana dodatkowo foliami, żeby nie zamakała. No i tak samo z sianem się dzieje. No zmieniła się technika. Nie są to już te małe kostki, nie jest to zbierane całkowicie bez, czyli w luźnym sorcie, tylko jest po prostu już w takiej technice utrzymywane, ale nie zmieniło się przeznaczenie tej słomy. Ona tak samo nadal jest użytkowana jako skarmienie, jako ściółka. Więc
będzie jako próchnica.
Jako tak dokładnie, tak to wychodzi.
Kolejny telefon, prosimy Radio Maryję, już ostatni w naszych rozmowach.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Matka Boża Niepokalana, Małgorzata z Krakowa. Proszę państwa i ojcze szanowny, ja chciałam bardzo podziękować za tą wspaniałą audycję. Częściej proszę zapraszać państwa do tego typu audycji, bo wyjaśniają nam wiele spraw właśnie, które są zakłamane i o których raczej ogół nie ma pojęcia. Bardzo dziękuję, dużo się dowiedziałam, dużo skorzystałam, ale teraz przechodzę do sprawy. Jako zupełnie prywatnie chciałam zapytać, bo mam wątpliwości co do dwóch rodzajów potraw. Pierwsza sprawa to są pomidory. Od kilku lat po prostu jestem zszokowana, ponieważ jestem też miłośniczką pomidorów i pamiętam, ja się wychowałam w małym miasteczku, mieliśmy ogród, sąsiedzi mieli ogrody, ale co się dzieje w tej chwili z pomidorami? Obojętnie, czy to są pomidory prywatnych działek, czy gdzieś, no nie wiem, jak piękny pomidor, wspaniały, malinówka, taki, owaki, jak się rozkroi, to jest twardy i biały. Białe wnętrze i twardy. No nie da się zjeść w ogóle. Coś koszmarnego i to nie jest tylko moje zdanie. To nie jest tylko moje zdanie. Nawet mówią ci, którzy sprzedają, no takie pomidory są. Co się dzieje z tymi pomidorami? To jest moje pierwsze pytanie. I czy jest szansa, że te pomidory będą choć trochę takie, jak dawniej bywały? Przecież pomidor wewnątrz powinien być czerwony, a nie twardy, że czasem trudno nożem przekroić, biały. Białe wnętrze. Druga sprawa, też zapytam, jeśli chodzi i po prostu z punktu widzenia konsumenta, chleb. To jest tragedia, co w tej chwili. Ja już nie mówię o cenach, ale przecież te chleby to
pani,
są...
Pani Małgorzato, na pierwsze pytanie odpowie tutaj pani Monika Przeworska. Drugie pytanie troszeczkę ucinam, ponieważ odpowiadaliśmy na nie w pierwszej części, ale poprosimy pana Szczepana Wójcika o powtórzenie odpowiedzi. Dobrze?
Ja tylko jedno chciałam powiedzieć, że klei się po zębach i po nożu dosłownie chleb w tej chwili. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo pani Monika Przeworska.
Tak, jeżeli chodzi o pomidory, uwielbiam, więc jakby tutaj całkowicie rozumiem, że jeżeli tej pomidory, które pani Małgorzata kupowała, jeżeli nie spełniały jakości, to całkowicie rozumiem niezadowolenie. Niemniej jednak ciężko powiedzieć, z czego to wynikało. Generalnie myślę, że warto rozejrzeć się po prostu za dobrym, sprawdzonym źródłem, faktycznie może od jakiegoś lokalnego rolnika, który na jakimś bazareczku lokalnie się wystawia i wtedy myślę, że ten pomidor będzie gdzieś tam lepszy jakościowo. Chociaż z drugiej strony, teoretycznie, jeżeli nawet chodzi o te duże sieci handlowe, to tam naprawdę sieć sprawdzania i testowania tego, skąd pochodzi to konkretne warzywo i naprawdę sprawdzanie źródła pochodzenia, sprawdzanie i badanie tych roślin na ewentualne pozostałości, no jest tak naprawdę zaprogramowane, że nie powinno dochodzić do takich przypadków. Więc myślę, że niestety, ale trzeba szukać tego konkretnego pomidora, który akurat pani będzie odpowiadał.
No i pamiętajmy, że pomidor jest warzywem sezonowym. Pan jeszcze, Adrian?
No właśnie, chciałem to dodać, że tak naprawdę niektórzy się przyzwyczaili, że zimą powinniśmy mieć wspaniałego pomidora prosto ze słońca, który tak smakuje jak latem. No, proszę Państwa, no to nie czarujmy się niestety. No, miejmy świadomość tego, że zimą będzie pomidor z produkcji szklarniowej, tak? A przede wszystkim, jeżeli chodzi o supermarkety, to on będzie z importu z krajów takich jak Hiszpania i tym podobne. I to też będzie pomidor szklarniowy, więc no, miejmy świadomość tego, że
już coraz częściej będzie pomidor szklarniowy.
Tak, oczywiście, ale mówię w tym sezonowym, nie? Musimy pamiętać, że no, jeżeli chcemy pysznego pomidora, tak, owszem, latem, tak? Jeszcze z bazarku, gdzie jest on produkowany przez lokalnego rolnika.
Koniec rzędem, on teraz tak tego pomidora nie wyhoduje, tylko uprawi po prostu. Z malinówkę. Proszę spróbować w ogródku działkowym. Może pani Mulnice się udało.
A się udaje to rokrocznie.
Tak? No, mnie również w ogrodzie.
To naprawdę działa
ale
tutaj...
pod folią czy bez folii?
I pod folią, bez. I bez folii. Tutaj ogromne szapoba dla mojej bratowej, która dzielnie walczy z pieleniem tego w środku tygodnia, ale faktycznie no, pomidorki niesamowite.
Chleb. Szczepan Wójcik.
A więc tak, troszeczkę już to pytanie było, odpowiadaliśmy, ale warto powtórzyć, bo to jest zagadnienie, które bardzo często się powtarza. Proszę Państwa, otóż jakość chleba dzisiaj pozostawia faktycznie bardzo wiele do życzenia, ale głównie jest to chleb pochodzący z marketów, supermarketów, hipermarketów, bowiem te chleby wypiekane są z ciasta głęboko mrożonego, które bardzo często sprowadzane jest z najdalszych zakątków świata, dlatego że jest po prostu tanie. Ono ma bardzo dużo spulchniaczy, bardzo dużo dodatków, dzięki temu pięknie pachnie, świetnie wygląda, ale jest bardzo, bardzo niezdrowe. Proponuję wyłącznie lokalne, sprawdzone piekarnie, bo one jeszcze cały czas tradycyjnie w dużym stopniu wypiekają chleb zdrowy, dobry. Ja sam osobiście tylko w takich piekarniach chleb kupuję i tylko takie polecam.
Ale wiemy, że te piekarnie, żeby konkurować, no niestety obniżają jakość ze względu na ceny, bo jednak konsument nie jest przyzwyczajony, że za to dobre, smaczne trzeba troszeczkę więcej zapłacić.
No niestety tak jest. No tutaj, proszę Państwa, musimy mieć świadomość tego, że za produkt lepszej jakości, składający się z lepszych surowców, po prostu musimy trochę więcej zapłacić. Wybierając produkt tani, nie dając możliwości rozwinięcia się, czy też utrzymania się lokalnej piekarni, no po prostu no, doprowadzamy do tego, że no, jemy pieczywo gorszej jakości. A więc no, musimy sobie zdawać sprawę, że jednak jakość niestety, ale musi kosztować, a to pieczywo, czy w ogóle produkty rolno-spożywcze, które są często podrabiane, sprowadzane gdzieś tam z zagranicy, udające polskie, ale wyjątkowo tanie, są po prostu niezdrowe, oszukane i takie zdecydowanie odradzam. Także supermarkety, hipermarkety to na pewno nie jest miejsce, gdzie powinniśmy zaopatrywać się, czy to w pieczywo, czy to chociażby właśnie we wspomniane pomidory.
3 godziny dyskusji na antenie Radia Maryja i też na antenie telewizji Trwam w pierwszej części o europejskich sposobach na polskie rolnictwo. Czas podsumowania, to co najważniejsze, to co istotne, o czym powinniśmy pamiętać i na co winniśmy zwracać uwagę, by nie podciąć gałęzi, na której siedzimy, by też nie stracić tej żywności, którą mamy. Rozmawiamy o bezpieczeństwie żywnościowym nas, Polaków. Prosimy pani Monika Przeworska, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
Podsumowując, bardzo cieszę się, że dzisiejsze 3 godziny faktycznie trochę udało nam się przybliżyć te najważniejsze zagadnienia i wyzwania, jak to modnie mówi się w Unii Europejskiej, bo faktycznie Unia Europejska nie mówi o zagrożeniach, Unia Europejska mówi o wyzwaniach, w związku z czym o tych wyzwaniach udało nam się trochę powiedzieć. Myślę, że ważnym apelem, szczególnie do naszych polityków, powinien być apel o to, żeby naprawdę nie bali się nas, Polaków, informować o tym, co dzieje się w Unii Europejskiej i bardzo odważnie zabiegać o nasze interesy, no bo po to zostali przez nas wybrani, po to uzyskali od nas mandat, żeby jednak godnie nas reprezentować i nie chować głowy w piasek, tylko mieć odwagę stanąć po stronie polskiego rolnika, po stronie suwerennej Polski.
Adrian Wawrzyniak, członek Prezydium Rolników Indywidualnych Solidarność.
Na pewno warto podkreślić, że dzisiejsza audycja wniosła, myślę, wiele tutaj pozytywnych odniesień, ponieważ mówiliśmy o problemach, szukaliśmy również rozwiązań. Warto, myślę, też w najbliższym czasie poświęcić czas tak naprawdę na szersze omówienie skutków Zielonego Ładu bezpośrednio dla Polaków i dla konsumentów, ponieważ musimy mieć tego świadomość, że jednak wprowadzanie tego Zielonego Ładu będzie niosło ze sobą zwiększenie kosztów poniesionych na zakup żywności. No, takie będą tego konsekwencje, o ile oczywiście nie zostanie to powstrzymane. No, na ten moment oczywiście organizacje, tak samo jak i my Solidarność, wnioskujemy za tym, by wstrzymać jakiekolwiek procedowanie Zielonego Ładu, ale jeżeli to będzie wprowadzone, a wszystko na to wskazuje, to będą pewne konsekwencje, więc myślę, że nad tym też trzeba mówić i trzeba informować o tym społeczeństwo, jakie to będzie miało konsekwencje. Oczywiście cały czas musimy walczyć o naszą polską wieś, o naszą wspaniałą polską wieś i polskich rolników.
Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
A ja powiem w taki sposób. Wybierajmy to, co polskie, wspierajmy polskich rolników, to do konsumentów, do rządzących. Twórzmy takie prawo, które będzie pomagało rozwijać się polskiemu rolnictwu, bowiem to rolnicy polscy, nasi Polacy, polscy rolnicy zapewniają nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli chodzi o wybory, to głosujmy na tych, którzy nam właśnie umożliwią takie bezpieczeństwo żywnościowe rozwijać. No i na koniec naprawdę zapraszam wszystkich tych, którzy zainteresowani są rolnictwem, żeby zapisywali się na studia marketing i zarządzanie z rolnictwa. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy o tym też mówili.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej, rekrutacja trwa, jak sprawdziłem na stronie internetowej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Pozdrowienia, pan Szczepan Wójcik.
Tak, pozdrawiam całą swoją rodzinę, moją mamę, która na pewno słucha, wszystkich znajomych, córki, żonę, kolegów, koleżanki i wszystkich rolników.
Adrian Wawrzyniak.
Ja chciałbym przekazać pozdrowienie rolnicze, czyli szczęść Boże polskiej wsi, szczęść Boże rolnikom i wszystkim, którzy działają na rzecz polskiego rolnictwa.
Monika Przeworska.
Rodzinie, bo wiadomo, rodzina zawsze najważniejsza, ale przyjaciołom, wszystkim zaangażowanym, którym faktycznie dobro polskiego rolnictwa leży na sercu.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do naszego studia, za podjęty temat. Dziękuję też Państwu za jego współtworzenie.